W dzisiejszych czasach nie każdy ma dobry gust. Cieszę się, że ty go masz i słuchasz najlepszego podcastu w Polsce. Za chwilę poleci muzyczka, a później zaczyna się rozmowa. Miłego słuchania. Wojciech Zacharków, siema. Dzięki, że zgodziłeś się wziąć udział w moim podcaście. Trochę nam zajęło czasu, żeby się ustawić, bo z tego co pamiętam zaczynaliśmy rozmawiać w sierpniu i swoją drogą studio, w którym jesteśmy, jest twoją zasługą i osoby, która ci pomaga organizować te wszystkie rzeczy, bo pamiętam, że odezwałem się do was i wy od razu podesłaliście mi jakieś filmiki i mówicie, może byśmy zrobili to tak, może byśmy zrobili to tak.
Chciałeś online robić, tak?
Chciałem zrobić online na początku, no ale wy zainspirowaliście mnie i mówię sobie, dobra, robimy w studiu, no i jesteśmy w studiu.
No to także... cieszę się, że byłem dla ciebie wyzwaniem jakimś.
Tak, od razu to odebrałem właśnie jako taki challenge. Mówię sobie, no przecież teraz nie powiem, że nagramy tylko online. Dobra, to może powiedz ludziom, czym się zajmujesz i jakby o tym, co ostatnio robisz.
Mhm. W ogóle dzięki właśnie Przemku za, bo to dla mnie też jest pewnego rodzaju challenge, żeby tu wystąpić pierwszy raz w ogóle w takim podcaście, biorę udział. Mam nadzieję, że spełnię twoje oczekiwania, bo skoro zaprosiłeś mnie, to znaczy, że coś tam mogę ciekawego ci opowiedzieć. Czym się zajmuję? Teraz... Prowadzę firmę swoją, założyłem po odejściu na emeryturę w 2017. Wiem, że będziesz chciał mnie pytać zaraz, dlaczego odszedłem na emeryturę.
Oczywiście.
I zajmuję się przygotowaniem młodych ludzi do wojsk specjalnych, którzy chcą wstąpić do wojsk specjalnych. Robię im treningi fizyczne, rozpisuję plany treningowe, szkolę ich w górach, praktycznie przygotowując do selekcji, oczywiście nie zdradzając, bo to jest ważny element. Bo gdy ktoś usłyszy na przykład, bo też takie słuchy mi kiedyś dochodziły, że przygotowujemy ludzi do selekcji, bo już kilka firm takich jest na rynku, to znaczy, że my im zdradzamy wszystko. Nie? Ja na przykład ze swojej perspektywy mogę powiedzieć, bo zawsze robiłem tak selekcję, żebym miał czyste sumienie, czyli usuwałem tych kandydatów, którzy na to zasługiwali albo nie spełniali jakichś oczekiwań programowych, a nie, że mi się ktoś nie podobał na przykład. Nie? I teraz na przykład prowadząc te szkolenia, nie prowadzę ich w taki sposób, że daję im wszystko jak na dłoni, że mają i mapki, i punkty w górach i prowadzę im szkolenia w tych miejscach, gdzie te selekcje są prowadzone na przykład, że dowiaduję się od moich kolegów, którzy służą jeszcze w jednostce i prowadzą selekcje, gdzie będzie selekcja prowadzona, nie rozmawiam z nimi i oni to potwierdzają, bo ja chcę, żeby taki kandydat, który przejdzie u mnie szkolenie, przeszedł samodzielnie tą selekcję i trafił do jednostki taki kandydat, który zrobił to rzetelnie, gdzieś dzięki moim poradom znalazł kierunek w tym swoim przygotowaniu, bo zaraz ci powiem przyczynę w ogóle, dlaczego wymyśliłem, żeby taką firmę założyć. I to jest sukces ich i chcę, żeby tak się czuli, bo dzięki temu, że człowiek przejdzie taką selekcję, to naprawdę czuje się dużo mocniejszy wewnętrznie. Znam takiego chłopaka, który przyjechał kiedyś na selekcję, nie startując do jednostki specjalnej, bo miał prowadzić po prostu program taki. Była podpisana umowa między pewnymi firmami, znaczy między naszą jednostką a daną firmą i on miał zrobić artykuł z tego, jak ta selekcja od środka wygląda. To jeszcze było za czasów pułkownika Berdychowskiego. I on przeszedł selekcję jako, powiedzmy, taki dziennikarz od środka i tak wpłynęło to na jego życie, że chłop po prostu dostał takiego kopa motywacyjnego, że był w stanie zmienić aktualną swoją pozycję, która mu nie pasowała, nie leżała, bał się gdzieś tam podjąć jakieś decyzji takich znaczących życiowych, a po takiej selekcji człowiek po prostu czuje, że może więcej, nie? No myślę, że w kolejnych pytaniach będziesz drążył, dlaczego tak akurat jest, nie?
I to już właśnie chciałem
ja
to zapytać.
Widziałem na selekcji osoby, które odpadają, rezygnują z różnych warunków, z różnych przyczyn. Między innymi było to słabe przygotowanie sprzętowe. Gdzieś nie stać było ich na jakieś inne wyposażenie. Nie znali na przykład metod nawigacji w górach, no bo ciężko gdzieś tam osoby, które nie mają z tym kontaktu, nie wiedzą, na czym to polega. Chociaż selekcja to nie jest taki etap, gdzie ta nawigacja jest tak mocno wymagana od uczestników. Więc ja stwierdziłem, że kurde, no fajni kandydaci czasami rezygnują, nie? Odpadają z różnych przyczyn, niekoniecznie zależnych od nich, bo mogą się charakteryzować bardzo świetnym charakterem i osobowością, ale z jakichś przyczyn no, po prostu im nie szło, nie? Mówię, kurde, czasami do moich instruktorów, no szkoda, że ten gość akurat zrezygnował, że tamten zrezygnował, nie, bo nie, naprawdę fajny byłby materiał z chłopa, nie? Aha. No i odchodząc na emeryturę gdzieś tam po pewnym czasie, bo to nie było tak, że odszedłem z tym pomysłem, że to będę robił, tylko mówię, no zobaczymy, no bo lubiłem to robić, strasznie lubiłem to robić, nie? To było takie moje, powiedzmy, jakby przeznaczenie, że znalazłem się w tym akurat miejscu, w tej jednostce i że robiłem to, co robiłem. No i no, otworzyłem tą działalność. Nie wiedziałem, jak się to pokręci, czy będzie na to jakieś zapotrzebowanie w ogóle. No i właśnie w ten sposób zacząłem funkcjonować na rynku. Pojawiłem się, otworzyłem się też w social mediach. To też jest kolejny taki temat, który troszkę zburzył ten światopogląd na temat byłych żołnierzy wojsk specjalnych.
Zburzył, bo, to znaczy?
No wiesz, no zawsze to było cicho i skutecznie, tak się mówi, nie? Mhm. A tu nagle pojawia się jakiś gościu, który w najmłodszej w ogóle jednostce służył i nagle tam się udziela w tych social mediach kanał. Mhm. Założyłem Facebook, założyłem Instagram, kanał na YouTubie. No i zacząłem tak tą młodzież edukować po prostu w tym kierunku, nie? Tylko staram się właśnie pilnować tej granicy, żeby nie przekroczyć tego, żeby no nie dawać wszystkiego, że udzielam tylko tej wiedzy koniecznej. Ja tutaj zawsze używam tego zwrotu, że ja wam tylko tutaj na tym szkoleniu podzielę się z wami na zasadzie wiedzy koniecznej. Nie, nie dostaniecie wszystkiego jak na dłoni, ale wskażę wam kierunek i to więcej wszystko będzie od was zależało. Jak sobie poradzicie, jak się przygotujecie, jak tą selekcję przejdziecie i tak dalej. Nie? Dlatego założyłem tą firmę, już 4 lata funkcjonuje. No i tym się właśnie zajmuję.
Okej. Okay. Jedna rzecz, którą czytałem chyba w twoim wywiadzie z tobą, opisywałeś sytuację, kiedy dwóch gości się podciąga. Jeden gość jest bardzo atletyczny, potrafi się podciągnąć 20 razy, zejść z drążka i skończył robotę. I drugi gościu, który podciąga się i tą 18, 19 raz i nawet nie dochodzi do tego 20 razu, bo nie jest w stanie tego zrobić. I powiedziałeś, że teoretycznie powinno się wybrać tego gościa, który zrobił to 20 razy, a ty uważasz, że wybrałbyś gościa, który próbował do samego końca, że jakby to by dla ciebie istotniejsze, taka wytrwałość niż to, czy ktoś jest tak bardzo atletyczny. Czy to jest ważniejsze?
Jest to, ale to też można popełnić błąd w tym aspekcie, jeżeli ktoś nie do końca czuje ten temat, bo może mieć i fajną głowę i być na tyle silny i sprawny, że zrobi te 20 powtórzeń, gdzie minimum jest na przykład 18, nie? W tych naszych większości testach. No i schodzi po tych 20, schodzi niezmęczony, bo na przykład zostawia sobie siły gdzieś tam na kolejne etapy, nie? Aha. Natomiast instruktorzy podczas testów, przeprowadzający tego rodzaju testy sprawnościowe, oni zwracają uwagę na tą wolę walki, nie? Na to serducho do walki. Jeżeli chłop zrobił te 19 powtórzeń, nie schodzi z drążka, walczy, próbuje zrobić jeszcze, no ale nie na tej zasadzie, że on tak kaleczy w ogóle to podciąganie, że to widać, że głowa chce na przykład, a ciało nie chce. No to jest fajny element, tak? Bo jeżeli to jego zaangażowanie do tego wysiłku jest tak mocne, że tą głową próbuje nadrobić te swoje nieprzygotowanie, to znaczy, że później będzie w stanie naprawić to, tak? Będziemy mogli go wyszkolić, wytrenować, bo to jest kwestia czasu tylko. Ważne, żeby ta wewnętrzna motywacja była do tego, że on będzie chciał. No dlatego zwracało się szczególnie uwagę na tych kandydatów, nie? Bo jest przyjęte, gdzieś te normy są. Zawsze muszą być jakieś normy określone. Dosyć długo nie było norm w niektórych jednostkach specjalnych, po to właśnie, żeby zobaczyć, jak kandydaci robią. I trzeba było robić po prostu do odcięcia, nie? Po prostu robisz tyle, aż odpadniesz i przechodzisz do następnej konkurencji. I na to zwracali uwagę instruktorzy, ale czasy pozmieniały się troszkę. Te normy w każdej jednostce wojsk specjalnych są ściśle określone, są te minima narzucone, ale na szczęście jest jeszcze duża część kadry instruktorskiej, która zwraca na to uwagę, żeby jednak obserwować tych kandydatów, jak oni do tych testów podchodzą. Nie? Żeby to nie było na zasadzie robię minimum i schodzę, bo zrobiłem swoje, tylko robię więcej. Nie? Tak jak kiedyś słyszałem właśnie taki też podcast, nie wiem, czy Joko Willika akurat, nie?
Znamy.
Że prawdziwy sportowiec, taki z górnej pły, wyróżnia się tym nad takim zwykłym sportowcem, że on zrobi więcej niż mu trener kazał. Nie? A taki zwykły sportowiec po prostu zrobi tyle, co trener każe. I
Trzeba stopować takich sportowców, żeby nie zrobili więcej.
No właśnie nie. Tu właśnie chodzi o to, żeby ten doskonały, to jest wtedy taki wybitny sportowiec, nie? Bo on zrobi więcej niż trener mu kazał. Ale to też musi być z głową robione. Bo na przykład jeżeli są treningi tak rozpisywane, że jest element takiego tak zwanego deloadu, że jest taki tydzień roztrenowania, a gdzieś ta głowa cały czas każe ci iść na ten trening, zrób ten trening, no bo też są takie częste przypadki, zwłaszcza u młodych ludzi, nie? Że dostał plan, miał zrobić określoną ilość, dlatego ja te treningi zawsze robię na dwie raz, nie? Bo ja wiem, że jeżeli nie zrobi mi wszystkiego, to znaczy, że zrobił bardzo dużo. To ja zdradzam takie szczegóły moich planów, ale mówię to o moim podopiecznym, że ten plan jest tak zrobiony, że to jest dosyć dużo jak dla ciebie, dlatego staraj się zrobić 100%, natomiast jeżeli ci się nie uda, no to i tak będzie bardzo dobrze, nie?
Okej. Okay.
Bo trenując na przykład samemu, nie mając gdzieś na sobą bata, no to ta motywacja gdzieś tam, wiadomo, nie? Możesz mieć słabszy dzień, możesz się nie chcieć, no i nie zrobisz właściwie tego tych nakazanych parametrów treningowych. Dlatego ja ten plan zawsze sobie tak nakręcam mocniej, bo że i tak gdzieś tam się nie da zrobić w 100%. Ale i tak jak zrobił tyle, co zrobił, to jest dla mnie okej, nie? I teraz jest taki ważny aspekt w tym, żeby ta głowa umiała to kontrolować. Oni muszą wykazać się tą wolą walki, tym serduchem, że są w stanie więcej zrobić niż im się każe, ale też trzeba pilnować tej granicy, bo to jest tak jak, ja miałem kiedyś psa husky, syberiana. I to był taki, to jest, akurat nie wiem, czy wszystkie takie są, czy akurat ten mój był taki, że jak z nim szedłem biegać, to on biegł po prostu do momentu, kiedy padnie, nie? Ciągnął mnie, ciągnął, aż był taki moment po iluś nastu tam kilometrach, że po prostu padł i dalej nie pójdzie. Zwłaszcza jak było już cieplej na dworze, nie?
Musiałeś go nieść?
Tak, musiałem go nieść, nie? I teraz nie chciałbym właśnie, żeby, znaczy ja wychodziłem z takiego założenia po prostu, żeby to nie był żołnierz wojsk specjalnych, nie? Że on jest w stanie pokonać swoją granicę, aż padnie.
Aha.
On musi być świadom tej swojej granicy, żeby doprowadzić się do tego momentu, co już jest i tak bardzo dużym krokiem, powiedzmy, czy tam, nie wiem, wysiłkiem, nie, że do tej granicy doszedł, ale on wie, że jak pójdzie krok dalej, to może paść. Mhm. I przez to może robota pójść, nie zostać zrealizowana po prostu na tej zasadzie, nie? Czyli zna swoje granice, jest w stanie je przekraczać, ale wie, w którym momencie mu się zgasi światło po prostu, nie?
Mhm.
No, czyli husky Syberia to jest taki pies, że on ciągnie. To są fajne pieski, bardzo kochałem tego psa, lubię z nim biegać, naprawdę. No ale niezbyt mądry, nie? W tej zasadzie.
może czuł po prostu, że jego właścicielem jest gość z wojsk specjalnych i nie chciał się poddać.
Ale chyba tak jest, bo się zwierzęta utożsamiają ze swoimi właścicielami. Nie?
Jak najbardziej, tak mi się wydaje.
No także, wiesz, no ta ilość jest ważna, pokazać trzeba, że jestem w stanie zrobić jeszcze więcej niż mi każecie do pewnego momentu. Tak samo jak na przykład w jednostce wojskowej Grom i w Formozie są w trakcie testów sprawnościowych walki wręcz, nie? I tam nieważna jest technika, no nie muszą kunsztem jakiegoś fajtera się tam wykazywać, tylko muszą pokazać, że mają serce do walki. No to właśnie to serducho do walki jest potrzebne, nie?
Mhm. O tym stopowaniu zapytałem, bo słuchałem ostatnio podcastu gościa, który był trenerem Michaela Jordana i Kobe Bryanta. I mówił, że Kobe, jak trenował z tym trenerem, to problem był taki, że trenowali, Kobe wychodził z sali, a ten trener musiał zostać na tej sali, czekać tam pół godziny, bo wiedział, że Kobe będzie czekał, aż ten trener pojedzie i wróci dalej trenować.
Tak?
Tak. Dlatego o to zapytałem, że trzeba ich po prostu kompletnie stopować, bo ci goście są psychopatami po prostu.
Tak, tak. Ale on wie, kiedy może przestać, nie?
Właśnie z tego, co on mówił, to ten Kobe nie do końca wiedział. Lepiej wiedział Jordan. Także bardzo ciekawy podcast, swoją drogą polecam.
Mhm.
Dobra, a powiedziałbyś mi w takim razie, na czym mniej więcej polega taki trening do wojsk specjalnych?
Wiesz co, akurat rozmawialiśmy tutaj przed nagrywaniem, co ja robiłem wczoraj. Między innymi tam przedstawiłem jeden, moim zdaniem, z głównych treningów, które powinien taki kandydat do wojsk specjalnych trenować, przygotowując się nie tylko do selekcji, ale już później po selekcji do kursu bazowego. Joe'a Willicka pewnie słyszałeś.
Jasne.
I on powiedział kiedyś, że on nie był maratończykiem, nie potrafił świetnie biegać długie dystanse, nie? Tylko on był w stanie po założeniu, bo tam nie wiem, 20-30 kilo na plecy, po prostu był w stanie iść wszędzie i dotrzeć wszędzie. Mhm. Był taką maszyną nie do zatrzymania. I właśnie to jest, no nie powiem, że najlepszy element, jeżeli chodzi o kandydatów wojsk specjalnych, no bo różnie się tam ludzie charakteryzują. Mogą być i maratończycy, którzy są chudzi, szybcy, wytrzymali na przykład, ale też tacy postawni i ja teraz na przykład przymasowałem trochę, ale swego czasu ważyłem i 75-80 kilo, czyli 15 kilo mniej.
Mhm.
I to jest fajna waga. Są jeszcze Osoby, które nie są dużego wzrostu, nie są dużej budowy ciała, mają bardzo silne włókna mięśniowe, jeżeli chodzi o ich przekrój poprzeczny, czyli nie wykazują się jakąś tam sylwetką muskularną, ale mają niesamowitą wytrzymałość siłową. Że są w stanie wejść na drążek bez treningu i zrobić te 20 powtórzeń. Są takie właśnie osoby. To są kiedyś na AWF-ie, jak studiowałem w Wrocławiu, to była robiona praca na temat właśnie najlepszej... jak to nazwać? Zapomniałem dokładnie, kto tam było w temacie tej pracy. Jaki najlepszy organizm jest na takiego specjalsa, nie? No i to nie chodzi o to, żeby był silny, wielki i zmasowany, czy tam muskularny, czy na przykład szczupły, wysoki, typowy taki ektomorfik, tylko właśnie niskiego wzrostu, o dużej sile, o dużej wytrzymałości siłowej, nie? No i tym właśnie, bo to tylko dotyczyło aspektów fizjologicznych. Bo duży organizm z dużą masą mięśniową potrzebuje dużo kalorii, żeby funkcjonować, bo on potrzebuje paliwa, żeby te mięśnie pracowały. Dlatego takie niskie osoby, 175 cm na przykład, o małej muskulaturze, ale naprawdę takiej wewnętrznej sile, bo też nie wiem, czy ty znasz akurat, ale znam wielu ludzi, którzy, wiesz, bez treningu kładli się na ławeczkę, szczupła osoba 120 na klatę w serii.
Naprawdę?
Nie? Tak.
Ale to już na takim treningu dla specjalistów?
Nie, czy? Nie. Taki wyjściowa po prostu, nie?
Serio?
Tak. Albo wskakuje gościu na drążek, nie wygląda, mały właśnie taki, bez muskulatury jakiejś widocznej i też robi 18-20 powtórzeń, nie? I to są takie, powiedzmy, genetycy, którzy mają już te predyspozycje po prostu, nie? I to w tych badaniach wychodziło. Że to są takie niskie osoby, które mają zmniejszone zapotrzebowanie na kalorie w górach, potrafią funkcjonować w ciężkich warunkach. Będziemy pewnie o tym zaraz rozmawiać. Wybiłem się z rytmu.
Spoko. Jak słucham Joko, to oni często mówią o tej selekcji, że często przychodzą właśnie jacyś tacy bardzo atletyczni, jacyś sportowcy i z reguły to jest tak, że jest ta grupa tam iluś osób, nie wiem ile dokładnie, do Navy Sealsów startuje i jest właśnie kilka takich bardzo atletycznych osób, których reszta się boi, bo myślą, że to oni przejdą i z reguły te osoby podobno jako pierwsze odpadają. I czy w Polsce to podobnie wygląda?
Nie jest reguła, nie? Bo testy sprawnościowe, nie, bo jeżeli chodzi o testy sprawnościowe, nie? Bo ten ich system BATS to jest już taka wielotygodniowa impreza, a testy sprawnościowe do jednostek naszych wojsk specjalnych są, powiedzmy, jednodniowe, wielogodzinne po prostu takie testy, gdzie dobrze przygotowany sportowiec jest w stanie przejść, tylko jeszcze przed nimi jest właśnie droga przez psychotesty, rozmowa z psychologiem, rozmowa kwalifikacyjna, w górach również, bo selekcje prowadzone są w górach, do każdej jednostki wojsk specjalnych, też jest psycholog obecny i też obserwuje ich po prostu funkcjonowanie, bo może się przygotować fizycznie każdy, nie? Czy to naturalnie, czy nienaturalnie w dzisiejszych czasach, co jest, da się zauważyć po prostu dzisiaj, to może przejść te testy z pewnością. Oni przechodzą. I faktycznie jest tak, że jak widzisz człowieka obok siebie, który robi świetne wyniki, fajnie wygląda, nie? I jest lepszy od ciebie, no to gdzieś tam w głowie po prostu się robi, kurde, on jest dobry, nie? Tylko człowiek, który gdzieś, nie wiem, posłucha tego podcastu, gdzieś obejrzy sobie właśnie tych ludzi takich jak Jocko Willick, czy innych byłych żołnierzy wojsk specjalnych, którzy opowiadają, że to nie chodzi tutaj o tą sprawność fizyczną, o tą atletyczną budowę, sylwetki ciała i tak dalej, tylko o to, co będzie później, nie? Czy przejdzie tą selekcję, gdzie do selekcji też można się przygotować fizycznie przecież. I znam osoby, które przychodziły fizycznie selekcję, ale na końcu podczas ostatnich rozmów jeszcze z dowódcą jednostki też byli usuwani ze względu na to, że jednak na zmęczeniu całkiem inaczej się wypowiadali niż na świeżo podczas psychotestów, nie? I odpadali tacy ludzie.
Czyli jakby spadała im taki entuzjazm im spadał?
No to wydawało mi się, że już może im się tak wydawało, po prostu, że już wszystko zrobili super, nie? I mogli się w końcu otworzyć, nie? Pokazać prawdziwe swoje oblicze. Natomiast kolejnym jeszcze takim testem jest kurs bazowy, który trwa rok czasu w jednostce. No i tam też mogą ludzie odpaść, nie? Bo może zaliczać fizycznie wszystkie sprawdziany, może zaliczać wszystkie działy związane ze szkoleniem bojowym, ale może nie funkcjonować w zespole, może mieć, nie zaliczać gdzieś tam tych ocen, które w programie szkolenia, przynajmniej u mnie były, dotyczące zaangażowania, motywacji, dyscypliny, współpracy w grupie, no to też są z tego oceniani. Jeżeli nie spełnia określonych wymagań, no to jest usuwany, nie? Także to nie jest tylko zdanie WF-u na super wynikach, nie zdanie selekcji, ale później jeszcze szkolenie podczas kursu bazowego, ale później jeszcze trwa też selekcja, jak trafi już na zespół szturmowy czy bojowy, bo to różnie jest nazwane w jednostkach, i tam dalej ma selekcję. Musi się dalej tam umieć sprzedać, znaczy umieć sprzedać, to też taki zwrot nie za bardzo, ale wykazać się, nie? Zbudować jakąś więź i nawiązać odpowiednie relacje i to zaufanie przede wszystkim zbudować, nie?
Jedna rzecz, na którą się zastanawiałem swoją drogą, właśnie użyłeś słowa sprzedać. Zastanawiałem się, czy na tych testach jest w stanie się jakoś udać teoretycznie, że już nie masz więcej siły, ale że masz więcej serca i wtedy przepuszczą takiego gościa, a ten gościu tylko ściemniał.
Nie, i to instruktorzy widzą, to widać. Naprawdę, można udawać, bo gdzieś młodzi się naczytali różnych książek, że współpraca w zespole, no i tam zaczynają wszyscy sobie pomagać, nie? Ja byłem niezbyt rozumiany w pewnych aspektach, że ja i tak samo tłumaczę na szkoleniach teraz, nie? Bo mi powiedział to dowódca Agatu kiedyś, świętej pamięci pogonieni Berdychowski, że, znaczy nie tylko mi, nam mówił o tym, że jeżeli ja będę miał na początku zaopiekować się osobą, mówię teraz na przykład o selekcji, ale to ma przełożenie na faktyczne działania w boju. Jeżeli ja będę na początku opiekował się i tam pomagał osobie, która sobie nie radzi, nie, to jak później będzie wyglądała moja współpraca z takim człowiekiem w jednostce? Czy ja dalej będę musiał za niego nosić, dalej będę musiał za niego dźwigać wszystko i rozwiązywać jakieś tematy, bo on sobie dalej nie radzi, ale musiałem się wykazać tą współpracą, że nie zostawiamy swoich i tak dalej. Ja tłumaczę zawsze nie na początku selekcji. Nie znasz tego człowieka, który stoi obok ciebie, bo przyjechał gdzieś tam nie wiadomo skąd, a wiesz, że jesteś obserwowany pod tym kątem, no to zaczynam, dobra, będę mu pomagał, żeby instruktor to widział i tak dalej. No, oni instruktorzy widzą dużo, dużo więcej niż nam się wydaje, nie? Bo to są osoby, które już jeżdżą na selekcję nie przez przypadek, tylko dlatego, że są skrupulatnie wybierani przez kierowników selekcji, nie? Więc oni to widzą. I teraz znowu dowódca tutaj przytoczył taki przykład specnazu na przykład, nie? Że w specnazie było tak, nie wiem jak jest teraz, bo wyszedłem ze służby, to już nie mam takiego kontaktu z ludźmi, nie mówię, że ze specnazem, ale ogólnie, nie? No tam się te tematy poruszało. Że jak specnaz szedł na robotę, no po prostu jak któryś gdzieś tam doniemagał, no to go dobijali i po prostu szli dalej, żeby wykonać roboty. To jest takie, może kiedyś było realizowane takie działanie, ale wyobraź sobie właśnie na selekcji, jesteś, pierwszy raz przyjechałeś, przygotowany jesteś, z sercem do walki, nie? Widzisz obok siebie osobę, która słabo sobie radzi i w twoim mniemaniu wyobrażasz sobie, kurde, no ja nie chciałbym z nim współpracować później, nie? Gdzieś tutaj podpija mi tą wodę, gdzieś tutaj sobie nie radzi, coś mu ten sprzęt nie pomaga, źle się przygotował. No ale kurde, ja muszę mu pomagać, bo obserwują, nie? Bo jak mu nie pomogę, to on zaraz na mnie naskarży, czy będzie widać, że nie wykazuje się po prostu tą współpracą w zespole.
Jak naskarży, to chyba i tak już bardzo źle o nim świadczy, nawet dla tych instruktorów,
nie? Niepotrzebnie to użyłem. A chodzi o to, że może naskarżyć, w cudzysłowie naskarżyć, w trakcie takich rozmów, które mają tam określoną nazwę, nie chcę tutaj używać wszystkich tych tajemniczych naszych tych.
Jasne.
Ale jest taka sytuacja, że na przykład zbierają instruktorzy kandydatów i pytają się, z kim byś chciał dalej współpracować, z kim byś nie chciał. Podaj numer, nie? Takiego kandydata. I jeżeli będzie padała określona ilość, większość na przykład głosów na jakiegoś kandydata, no to on zostanie usunięty po prostu, nie? Bo czasami jest tak, że instruktorzy nie widzą wszystkiego, a kandydaci są w stanie, gdy ten instruktor nie patrzy, gdzieś tam rozmawiać ze sobą, widzą w działaniu, co się dzieje na przykład, nie? I no, ty byś na przykład nie chciał z danym gościem współpracować, no to możesz podać jego numer, nie? Możesz podać też swój numer, jeżeli nie chcesz wyjść, jak to oskarży pytę, nie? Możesz podać swój numer. To też jest dobra cecha, bo jeżeli grupa jest mocna, fajna, widać, że jest zgrana, ale próbują was skłócić po to, żeby właśnie się któryś z was wysypał, no to możesz powiedzieć, to wyrzućcie mnie.
Właśnie o to od razu chciałem zapytać, czyli jak z waszej perspektywy lepiej, jak ktoś poda kogoś, czy poda siebie?
No to nie mogę ci powiedzieć tych rzeczy, nie? Jak jest lepiej. No bo to znowu posłuchają młodzież, posłuchaj
i będą wiedzieli.
I mechanicznie będą to realizować, a to nie o to chodzi, bo selekcja Wiesz co, ja tak tutaj teraz wzdycham, bo dosyć dużo takich pytań mam a propos tego właśnie, nie? Czy to w social mediach mnie pytają, czy w jakichś tam właśnie wywiadach.
No bo to od razu przychodzi na myśl, od razu opowiadasz. No, jak tutaj...
Selekcja ma przede wszystkim zaskoczyć człowieka. Aha. I zobaczyć, jak on sobie radzi w nowej sytuacji, czy jest elastyczny, czy potrafi się dostosować do tych trudnych warunków przede wszystkim. Dlatego selekcja jest prowadzona w takich warunkach, jakich jest prowadzona, bo to jest późna jesień, zima i wczesna wiosna, aha, kiedy jest śnieg, jest mróz, są góry właśnie i tak dalej. No to ten organizm no, dostaje trochę po dupie, nie? Więc wtedy najlepiej jest sprawdzić człowieka i ona musi zaskakiwać, bo jeżeli my wszystko zdradzamy na tych przygotowaniach, na treningach, dlatego ja już wcześniej zauważyłem tutaj, tak, że ja tego nie robię, bo nie miałbym sumienia po prostu, żeby wysłać człowieka, który jest przygotowany wszechstronnie i on nie będzie zaskoczony. I później ja bym miał informację z firmy, z jednostki, że Zachar, żeś przygotował człowieka, on teraz jest taki i taki, nie? Nie potrafiłbym, nie? Tak funkcjonować. Więc selekcja musi zaskakiwać, więc tych informacji na temat selekcji jest pełno już wszędzie. I tak jak to w naturze jest, jest akcja, jest reakcja, więc kierownicy selekcji, instruktorzy prześcigają się teraz, znaczy nie prześcigają w sensie, ale wymyślają coraz to nowe zagadnienia na selekcji, zmieniają programy, zmieniają rejony. Także no, kandydat musi jechać z tym nastawieniem, że będzie bardzo ciężko, musi być przygotowany na najgorsze, ale musi mieć w głowie to, że on sobie poradzi. Mhm.
Jakie czynniki wpływają na to, że jest ciężko? Głód, zimno?
Głód, odwodnienie, brak snu, cały czas jest ten wysiłek, więc pokonywanie tych granic fizyki, jeżeli tutaj ludzie trenują, powiedzmy, w strefie komfortu, a na selekcji dochodzi ten moment przełamania, bo jedziesz tam pierwszy, drugi dzień i nie potrafi się organizm przełamać, po prostu, wiesz, przejść z takiego trybu komfortu na nagle taki bardzo ekstremalny wysiłek, no to właśnie te osoby odpadają. Jest w survivalu taki zwrot, którego ja używam dość często, że przetrwają osoby nie te, które są świetnie przygotowane fizycznie, sprzętowo i tak dalej, tylko osoby, które są w stanie dostosować się
do
nowych, trudnych, ekstremalnie ciężkich warunków. Nie? Mhm. To chyba Darwin nawet powiedział coś podobnego, więc na tym polega selekcja, żeby właśnie dać im na tyle trudne te warunki i żeby odciąć po prostu te osoby, które nie są w stanie się dostosowywać, no bo robota później w wojskach specjalnych jest w ekstremalnie ciężkich warunkach najczęściej, nie? Mhm. W miejscach trudno dostępnych, niedostępnych miejscach, więc te osoby muszą umieć się tam po prostu odnaleźć, a nie na zasadzie tej, że ja tam nie pojadę, bo za ciężko, bo sobie nie poradzę, bo logistyka jest do dupy na tej...
A jeszcze jedna rzecz mi przychodzi do głowy, to jak to jest z kontuzjami tam? Bo domyślam się, że jak dochodzi do takiego ekstremalnego wysiłku, to jest całkiem duża szansa, że ktoś sobie coś po prostu zrobi. I co wtedy? I czy często to się zdarza?
Na selekcji czy w szkoleniu?
Na selekcji. W szkoleniu też, bo to...
Wiesz co, jeżeli jest kontuzja, a kandydat na przykład wykazywał się naprawdę na bardzo fajnym poziomie, a miał pecha po prostu, bo też takie przypadki były, na przykład do jednostki wojskowej GROM są dwie szanse i chyba do innych też. Jednostek tutaj nie będę akurat tak szczegółowo o tym mówił, bo ci ludzie wiedzą, jak tam się starają, ile szans mają. No to wtedy można człowiekowi powiedzieć, że dobra, stary, musimy cię medycznie po prostu tutaj usunąć, natomiast tą szansę masz zachowaną, ze względu na to, że się do tej pory starałeś. Ja zawsze też tak, widzisz, podchodziłem, że no bo też taką osobą byłem. To też wymagałem tego od innych, że jeżeli ja się staram, chcę bardzo na przykład, przygotowuję się, zależy mi, to jest to zauważalne po prostu, nie? I na przykład jeżeli mi coś nie pójdzie, no to dobra, wiem, starałeś się, tak jak w życiu na przykład, nie? Gdzieś tam z bliskimi naszymi osobami. Jeżeli widzimy, że się starają, że chcieli, a im nie wyszło, no to nie będziemy na nich źli, tylko damy im jeszcze szansę, nie? I tutaj po prostu z tymi kontuzjami to ewidentny pech może być. Może być też głupota, ze względu na to, że przygotowania do selekcji miał za ciężkie, nie odpoczywał, nie regenerował się i te kontuzje zaczęły się nawracać. Niewyleczone, a zaleczone. I te osoby po prostu są usuwane medycznie, bo jest zawsze lekarz na selekcji. Natomiast może być taka sytuacja, podkreślam to może, bo to wszystko od kierownika zależy, że taki kandydat dostanie jeszcze kolejne szanse po prostu. Nie? Mhm. Ja widziałem przypadki też skręceń stawów skokowych, kolanowych. Przyjeżdżały te osoby później, wyleczone i przechodziły selekcję. Widziałem też przypadki omdleń, utraty przytomności, które odzyskiwali dopiero w szpitalach. Ze względu na to, że gość ukończył maraton i nagle traci przytomność i do szpitala był odwożony. To miał niezaliczaną selekcję, bo nie ukończył zadania, bo to nie było koniec jeszcze, nie? Mimo, że to już ostatnie zadanie było.
I to was jakby nie obchodzi, czy on bo wtedy na polu walki też może zemdleć, nie?
Też może zemdleć. Dlatego to, o czym mówiłem wcześniej, to ta granica musi być zachowana. Ale to jest pokazana, bo u niego ta wola walki na przykład, nie? Był chłop, który gdzieś tam dostał gałęzią w oku, któremu z puchu prawie się wylało. Dlatego to jest prowadzone na wykazie, żeby okulary ze sobą zabierali na selekcję. Ale bardzo chciał dokończyć. Po prostu oko spuchło, jakby po jakiejś walce bokserskiej. Lekarz to sprawdził, oczywiście nie zagrażało to jego zdrowiu, no i dopuściliśmy chłopa, żeby ukończył selekcję.
I ukończył?
Ukończył.
Szacunek.
To się mówi już o takich ludziach po prostu, że wolą walki i tym serduchem po prostu idą na czworakach, na rzęsach, po prostu żeby dojść, nie? I takie osoby naprawdę wrażenia robią ogromne, że no gość widać, że nie może, idzie na czworakach, żeby te ostatnie, zmieścić się w ostatnich minutach, bo też są limity czasowe na niektóre zadania. I to naprawdę ogląda się, niesamowity widok to jest, że ludzie idą na przykład na maratonie, który może być na koniec selekcji, może być w trakcie, może być na początku, to jest różnie.
Nie mówimy nikomu, tak. Nie zdradzamy sekretów.
Że już jest taki wysiłek, że po prostu zasypiasz, idziesz i zasypiasz, taki mikrosen to się nazywa, nie? Że mózg musi się na parę sekund wyłączyć, żeby się zresetować. Idziesz i nagle budzisz się, tak miałem, nie? Idę.
I idziesz i nie wywracasz się?
Nie, idziesz po prostu, maszyna idzie cały czas, głowa się wyłącza. I nagle się będziesz w innym miejscu za chwilę, nie? Po paru sekundach.
Wow.
Niesamowity ten. I gdzieś tam pojawiają się jakieś takie omamy na przykład wzrokowe, nie? Że widzisz coś.
Halucynacje.
Halucynacje. Idziesz i widzisz, nie wiem, chmarę wilków na przykład obok ciebie, nie? Gdzieś tam oczy świecą i wyobrażasz sobie nie wiadomo co zaraz. To jest niesamowity wysiłek, który na selekcjach jest naprawdę, zawsze jest. Do tego kandydat doprowadzony, żeby on po prostu doszedł do swoich granic, umiał je pokonać, bo jeżeli nie pokona, to się nie wyrobi w czasie i odpadnie, nie?
To musi być kozackie doświadczenie, zrobić coś takiego, co? I też fajnie musi być się to oglądać. Jakby dla ciebie to też musi być inspirujące, nie? Jak widzisz tych ludzi, którzy przez to przychodzą.
Idą ludzie z takimi kontuzjami już, stopy są całkowicie odparzone, pęcherzy pełno, kolana siadają po prostu, plecy siadają, wszystko siada po prostu, a ty idziesz po prostu, widzisz tego gościa jak zombie taki się przemieszcza i on idzie i no po prostu maszeruje, nie? Aha. Był kiedyś taki kandydat, serdecznie go tu pozdrawiał, na pewno będzie wiedział o kim mówię, służy dalej chłop, który dobiegł po maratonie, to już był ostatni powiedzmy, przedostatni etap na mojej selekcji. I taki wpada na metę, a to już koniec, a tak dobrze się bawiłem. Mówię, tak, no to widzisz tą górę tam daleko, no to weź sobie na nią jeszcze idź, nie? No, on tak spojrzał, dobra, i poszedł, nie? Bez żadnego zająknięcia, nie? Po prostu chłop nie zastanawia się, ma wykonać robotę, to ją wykonuje, nie? Tylko kumple się na niego wkurzali, bo czasami jest tak, że jak ktoś za bardzo kozaczy, no to grupa obrywa za niego, nie? Bo to musi być człowiek, który jest skromny, zna pokorę, ma pokorę w sobie i wie, kiedy odpuścić, a nie żeby grupa przez niego cierpiała, nie? No, a wtedy robi się, są odpowiednie środki, metody, żeby takich ustudzić, nie?
Ale wysłałeś jego samego, grupa nie musiała.
Nie, jego samego.
I co, wrócił i dalej był niezadowolony?
Nie, już był pokorny. Ale wspomina to do dzisiaj, bo góra była dosyć fajna i przechodził tam przez jakieś krzaki, pociął się tam, wiesz, materiał, spodnie gdzieś tam się porwały, nie? Ale naprawdę fajnie, nie?
A jedna rzecz odnośnie tych kontuzji, mówisz, że kości mają poodparzane stopy i różne inne rzeczy z kolanami. A ja jeździłem kiedyś na rolkach wyczynowo, to jest taki sport ekstremalny i pamiętam, że jak jeździłem na przykład na zawodach i wywrócisz się kilka razy, załóżmy, spadasz po schodach, bo wskakujesz na poręcz, to się nie wyjdzie, spadasz po schodach, dochodzi taki moment, że nie wiem, czy to jest ilość adrenaliny w organizmie, ale po prostu przestaje cię to interesować, czy coś ci się stanie, czy nie. I to jest chyba podobny moment na takiej selekcji, co? Że po prostu dochodzisz do momentu, że i tak cię już wszystko boli, i tak już tego nic nie zrobisz, a masz, załóżmy, jeszcze 2 godziny do zrobienia.
Co? Wiem, że będziesz mi zadawał pytania, no, przygotowywaliśmy się, tak? Że wysłałeś mi, o co byś chciał mnie zapytać. Element odporności psychicznej. Jednym z nich jest zaangażowanie na przykład. szerzej mogę ci o tym później powiedzieć. I to jest związane silnie z motywacją wewnętrzną, bo są dwa rodzaje, zewnętrzna i wewnętrzna motywacja, nie? I to zaangażowanie do wykonania zadania, tak jak te twoje zawody, czy wykonanie selekcji, jeżeli to wynika z ciebie, ze środka, że po prostu chcesz to zrobić, to jest twoje marzenie, że trenowałeś po to, żeby tu być, trenowałeś po to, żeby nie zrezygnować, to takie kontuzje, one nie mają znaczenia, nie? Bo ty widzisz ten cel przed sobą, bo wizualizowałeś to. Nie wiem, czy ty startując przed zawodami wizualizowałeś sobie jakiś cel, wynik i tak dalej.
To jeszcze nie te czasy były.
Nie te czasy. Ja na przykład w treningu mentalnym moich podopiecznych, jeżeli, bo to też indywidualnie mocno musi być ukierunkowane, nie? Też wysyłam takie materiały, żeby człowiek sobie wizualizował to, że tą selekcję kończy, a nie, że jest ciężko i że sobie nie daje rady, nie? I taka motywacja wewnętrzna, bo ona też jest związana z tym, co się dzieje na polu walki później, że to, ten cel jest w stanie żołnierz zrealizować ze względu na to, że on chce to zrobić, a nie, że mu kazano. I teraz widzisz te efekty takie, czy te sytuacje, które się pojawiły u ciebie, czy na selekcjach, jeżeli są te kontuzje, a on dalej idzie, to dlaczego? Że, dlatego, że właśnie on chce wewnętrznie, że to serce jego chce, żeby dalej walczyć i żeby pomimo tych właśnie kontuzji, tych urazów, on nie zrezygnuje, bo nie po to gdzieś tam trenował, nie po to obrał taką ścieżkę, żeby teraz zrezygnować, nie? No bo on by sobie później nie był w stanie spojrzeć w lustro. I to jest taki charakter takiego wojownika właśnie, nie? Czy to na rolkach, czy jakikolwiek inny sport, wydaje mi się, że to jest to, nie?
Ja nie zgrywam wojownika jak ktoś, żeby nie było. Nie o to mi chodziło. Powiedz mi, co w takim razie, jeśli ludzie przechodzą przez takie kontuzje, to czy jest jakiś główny czynnik, który sprawia, że ludzie nie przechodzą przez taką selekcję? Jakieś zimno, albo głód, albo brak snu?
Coś... Tak, chyba wspominaliśmy częściowo
tak, ale
o tym.
Zastanawiam się, co tak. czy jest coś, co...
Wiesz co, najczęściej to było spowodowane właśnie tym brakiem dostosowania się tych nowych ciężkich warunków.
Okej, czyli o to chodzi.
Tak, że im się wydaje, przyjeżdżali, to często można usłyszeć gdzieś tam, jeżeli ktoś opowiada o selekcji, że im się wydawało, że jakoś to będzie, nie? Że wszystkich nie wywalą, że jednostka ma potrzeby i na pewno wszyscy przejdą, że dobra pogoda będzie, to na pewno będzie super, a jak spadnie deszcz, no to wtedy oni są w szoku i rezygnują, bo też widziałem tak, że przyjeżdżaliśmy jednego dnia, a po nieprzespanej nocy mokrej, kiedy deszcz spadł, po prostu połowa ludzi już wracała na przystanek autobusowy.
Już, poprzednio?
Tak, nawet więcej niż połowa. Więc to są takie sytuacje, kiedy te osoby nie są przygotowane mentalnie, nie trenowały w takich ciężkich warunkach, obkupiły się nawet bardzo drogim sprzętem, no ale niestety jednak to jednak nie te warunki, na które ja się spodziewałem, że będą. Nie? I to był główny powód, czyli te nieumiejętne, może nieumiejętne, ale ten brak takiego dostosowania się do tych nowych, trudnych warunków, nie? Dlatego osoby, które gdzieś miały ciężko za życia wcześniej sobie, gdzieś w tym dzieciństwie, gdzieś tam trenując na przykład w bardzo ciężkich warunkach, niekomfortowych, to one są odporne psychicznie, nie? I one są w stanie do tych warunków się dostosować. Gdzieś na przykład znałem osoby, które potrafiły, że zasnąć, siada pod drzewem, deszcz pada, po prostu idzie spać, nie? Ja nie potrafiłem tak nigdy, nie?
Jak jesteś zmęczony, to się
ja
nie da.
Ja to z siebie kozaka nie robię po prostu, bo ja musiałem mieć nad sobą na przykład jakieś zadaszenie. Nie potrafię spać też w biwibegu, tak, żeby się wyspać komfortowo. Jak mi ta szmata po prostu leży na twarzy i oddycham, to paruje mi ta mokra szmata po twarzy. Jeździ. No, zależy też od stopnia zmęczenia organizmu, nie? Więc ja musiałem mieć jakiś tam komfort zapewniony, jeżeli chodzi o moje wyposażenie. Ale osoby są takie, które po prostu nie muszą mieć takiego komfortu. No, siada pod drzewem i śpi. To też może być związane z tym, jakie życie do tej pory on wiódł. Więc takie osoby rezygnowały najszybciej, które nie potrafiły się do tych ciężkich warunków dostosować. Rezygnowały osoby ze względu na źle dobrany sprzęt. Niedopasowany do tych wymagań selekcji, bo brali jakieś rzeczy, które wydawało im się, że będą się sprawdzały na przykład, albo co im nie zabrali na przykład rzeczy, które jak kurtka puchowa na przykład z wypełnieniem naturalnym puchem gęsim, gdzieś tam o określonej sprężystości 650-700 cui się mówi, no to oni marzli szybko, organizm się wychładzał, nie? Też właśnie a propos tego wychładzania organizmu, to osoby, które nie morsują na przykład, albo mają taki organizm, że nie potrafią funkcjonować w niskich temperaturach, to też odpadają, nie? Bo ich szybko, dystalne części ciała szybko odmarzają, czyli dłonie i stopy, dlatego że organizm w hipotermii, wiadomo, tak? Że odciąga tą krew do narządów wewnętrznych po to, żeby przetrwać.
Tego nie wiedziałem.
I te po prostu kończyny najszybciej nam marzną i one nie są w stanie później wrócić do normalności. To strasznie boli. Nie? I teraz, jeżeli osoby nie są przygotowane do takich niskich temperatur, no to też zrezygnują, bo tam wszystko masz mokre na selekcji. Jeżeli wszystko masz mokre, a spadnie ci temperatura do tych ujemnych, jeszcze spadnie deszcz ze śniegiem, to jest wszystko mokre. Nie? Jest wszystko mokre, jest zimno przez cały okres selekcji. Dlatego te selekcje muszą być w takich warunkach prowadzone, żeby organizm wtedy sprawdzić, na co jest w stanie sobie pozwolić dany kandydat. Nie? I wyposażenie wtedy może uratować dupę. Jeżeli odpowiednio je dobierzesz, jeżeli trenujesz w podobnych warunkach, to wiesz, jakie wyposażenie się sprawdzi. Nie? I teraz był kiedyś kandydat, który przyjechał w typowo wojskowym wyposażeniu. Nie? Buty typowo te wojsk konwencjonalnych.
Takie skórzane.
Tak, czarne. Tak, czarne. Nóż komandosa, taki wielki, przywiązany do nogi, nie? I tak dalej. No i wiesz, no mocny, sprawny chłop, no ale niestety selekcja jednak wymusi to, że ten sprzęt nie do końca się sprawdzi. Ja nie mówię tutaj, że... Bo widziałem osoby, które przechodziły w podobnym wyposażeniu, nie? W spodniach wojskowych, w butach wojskowych są takie osoby, przechodzą. Natomiast ja też często powtarzam, jeżeli chodzi o dobór wyposażenia, że masz wybrać ze sobą takie wyposażenie, które cię nie będzie denerwować. Używam tu innego zwrotu.
Możesz przeklinać jak ktoś, śmiało.
Nie. I też pod kątem tego wyposażenia, czyli coś miałem ci to jeszcze o tym powiedzieć, bo to jest właśnie to, że każdy ma tą swoją strefę komfortu. Aha. To, że w wojskach specjalnych operator dobiera wyposażenie do roboty takie, jak mu pozwoli to zadanie wykonać. Nie, nie ma, znaczy są narzucone określone oczywiście jednostki sprzętowe, które i muszą być, żeby wykonać zadanie, ale ty bierzesz to, co potrzebujesz, nie? Co wiesz, że przyda ci się do wykonania tej roboty. Dlatego na selekcjach możemy jeszcze, jest na tej zasadzie, że kandydat może przyjechać ze swoim wyposażeniem, nie? Więc jak ci stać, to sobie ten sprzęt kupisz z górnej puły, ale i tak wszystko będzie mokre.
Nie da się tego uniknąć?
Nie da się tego uniknąć. Wszystko będzie mokre. Już instruktorzy o to zadbają, nie? W niektórych jednostkach, nie będę mówił tutaj w takich szczegółów, jest wymagana określona waga plecaka, że nie możesz mieć, wiesz, za lekkiego, bo też osoby, które nie mają takiego poczucia komfortu, mogą spać pod tym drzewem przykryci nawet folią NRC, to oni zabiorą mały plecaczek ze sobą na selekcję, nie? Więc starając się do określonej jednostki, trzeba znać po prostu ich wymagania i ten sprzęt sobie kompletować pod kątem tej jednostki. W niektórych jednostkach można chodzić z kijkami trekkingowymi, w drugiej nie. Tu musisz mieć określone wyposażenie i zabrać ze sobą jedzenie, które masz zakupić według listy, a w innej jednostce dostajesz jedzenie, ale musi mieć waga plecaka określoną wagę po prostu, nie? I teraz każda jednostka ma swoją specyfikę, dlatego też ma swoją specyficzną selekcję. No i teraz trzeba się tym interesować i trzeba to wyposażenie odpowiednio dobierać. Nie? To jest to też ten element jest sprawdzany, jak sobie kandydat potrafi poradzić z tym, że ma ten sprzęt sobie dobrać. Bo wyobraź sobie, że jedziesz na operację i nie musisz się martwić o to, żeby powiedzieć, ty masz zabrać to, ty masz to, ty masz to, tylko każdy wie. Właśnie to było to fajne w jednostce specjalnej, że po prostu nie trzeba było stać nad żołnierzem i mówić i sprawdzać go, co zabrał, a co nie i tak dalej, nie?
Ja, ty masz chyba albo filmik, albo na stronie rozpisane też, co zabierać na taki trening, co? Żeby właśnie nie było takiego problemu.
Nie, na niektórych stronach jest. Chyba na JWK jest, na Formozie, mi się wydaje.
Mi się wydaje, że gdzieś u ciebie widziałem. Albo był filmik na YouTubie, że sprawdzasz przygotowanie, czy coś takiego.
Tak. Nie, to jednostki tak będą wysyłały do kandydatów określone wyposażenie, bo to może się zmienić, nie? Ja zawsze też powtarzam, dlatego, iż nie da się, znaczy da się oczywiście, nie? To już, ale... To niestety nie u mnie. Nie chcę przygotować, już powtarzam jeszcze raz, nie będę przygotowywał nigdy ludzi od A do Z, że wiedzą, co zabrać, jak zabrać, gdzie to mają zakopać nawet, na jakiej trasie, bo też takie sytuacje się zdarzały. Tylko chodzi o to, żeby kandydat potrafił po prostu się wykazać, nie? Wie, co ma zabrać, przygotowuje się, jedzie przygotowany, nie? Na tej zasadzie. I tutaj widzisz, to te 5 przypadków, o których rozmawialiśmy, nie?
Tak jest.
Zaraz możemy do tego przejść.
Możemy teraz przejść, bo z tego, co mówiłeś, to wytypowałeś sobie 5 przypadków typów ludzi, którzy przechodzą, właśnie przechodzą przez selekcję.
Przechodzą i nie przechodzą. No. wiesz co, jakby tutaj zacząć. Przez te kilkanaście lat, nie, kilka, no to już od 2011, jak zacząłem prowadzić, to mam już 10 lat, czyli zaraz będzie kilkanaście, jak zajmuję się tą tematyką. Obserwuję zawsze każdego człowieka. Ja po prostu mam taki charakter, nie? Czy to związane z empatią moją jest, czy nie. Po prostu jestem dobrym obserwatorem.
Jak wyszedłeś z samochodu i spojrzałeś na mnie, to tak półtorej sekundy, ale to od razu widać, że po prostu byłeś taki, szybko mnie zmierzyłeś.
Tak?
Tak, widać to od razu.
Poczułeś to?
Ludzie tego nie robią.
Ale nie robię tego świadomie, nie? Po prostu tak mam. Nie. Pamiętam służbę, ja kiedyś na szkole oficerskiej na pierwszym roku stałem przed bramą, nie? Jako tam dyżurny biura przepustek, to się nazywało. I miałem tą bramę otwierać, jakiś wojskowy pojazd, miał jechać i tak dalej, nie? Czy pomocnik dyżurnego biura przepustek to nawet był. Zima, behatka, wiesz, taka czapka, uszatka na głowie, nie? I to było przed jednostką na Obornickiej we Wrocławiu. I tam jeździły auta przy drodze, nie? I ja stałem po prostu i tak na każde... Nie wiem, czemu tak mam, ale na każde auto mierzyłem wzrokiem i patrzyłem, kto w środku siedzi, nie? I normalnie tak stałem. A nie, że tam, wiesz, często można zauważyć, że tam stoi dyżurny gdzieś tam, głową sobie, wiesz, patrzy w koło, nie tam, gdzie trzeba. A ja po prostu nie potrafiłem. Ten mój cały proces służby w wojsku, teraz udało mi się to wszystko podsumować, gdzieś tam skategoryzować, doczytać, dlaczego ja tak akurat miałem, żeby gdzieś tych kandydatów też jakoś wszechstronnie przygotować. I z obserwacji tej właśnie teraz przechodzimy już do meritum, posegregowałem tych wszystkich kandydatów w 5 takich głównych kategorii osobowościowych, nie? Czyli kategorii osób, które przechodziły najczęściej selekcję i też do tej kategorii, którym nie udawało się, nie? I to może być związane z tym, że to są takie, a takie osoby. Więc tutaj nie chciałbym, żeby przywiązywać się do tego, że ja powiedziałem, że taka, a taka grupa osób na pewno nie przejdzie selekcję, bo może być wyjątek. Ale też mówię to dlatego, bo mogę zapomnieć na końcu o tym powiedzieć, że jeżeli człowiek wie, że jest takim typem osobowości, to jest czas, żeby jeszcze nad tym popracować, bo może mieć świetne inne predyspozycje i umiejętności, a przez to możemy po prostu nie pójść na selekcję, nie? I pierwszą taką charakterystyczną osobą, która najczęściej nie przechodziła, to są takie friki wojskowe, że to jest gościu, który chodzi na co dzień ubrany po wojskowemu.
Ten z nożem wielkim.
Ten z nożem gdzieś tam, wiesz... Żołnierza w ogóle poznać po tym, że nerkę nosi taką wojskową, nie, jakiś plecak wojskowy, czapeczka na przykład z daszkiem do tyłu, nie, to już żartuję, ale chodzi o to, że wiesz, oni są na co dzień promilitarni, nie, wszystko w wojsku, wszystko mają jak w wojsku, wiesz, i to jest z kolei za bardzo zafiksowane na tym punkcie, że jak on idzie na tą selekcję, idzie do tej jednostki, on jest tak obryty teoretycznie we wszystko, że po prostu zderzenie z tą rzeczywistością, gdzie wymaga się od niego elastyczności i gdzie on dostrzega na przykład inne osoby, które nie są takie jak on, to sobie, czemu ty akurat się starasz do wojsk specjalnych, jak ty w ogóle nawet nie wiesz, jakie jest motto na przykład Marinesów. Nie wiem, czy ty wiesz, jakie jest motto.
Nie mam pojęcia.
No, a tutaj abstrahuję znowu, omijam temat, bo przypomniał mi się taki kandydat, bardzo fajny chłopaczek, bardzo go pozdrawiam, bo służy jeszcze. Tak go męczyłem, bo właśnie wydawał mi się na takiego frika, nie? Ale on był niesamowicie inteligentny chłop, bardzo elastyczny, nie? Męczyłem go strasznie właśnie zadając mu takie pytania, bo ja też byłem zafascynowany to innymi rodzajami wojsk, nie? I idzie pod górę, ja go tam męczę, no, jakie jest motto Marinesów, jakie jest motto Navy Seals, jakie jest motto Zielonych Beretów, nie? I męczyłem go, on odpowiadał mi na wszystko. Mówię, kurde, ty jesteś dobry gościu, nie? Jeszcze, wiesz, szedł pod górę, fajnie zaliczał zadanie i to był, dla mnie to był fajny objaw, nie? Ale najczęściej właśnie takie osoby, taki freak, który jest zafiksowany na służbie, on nie będzie w stanie elastycznie się dopasować do tych warunków, nie? I te osoby najczęściej odpadały, czy to już na przedbiegu, to czy
taki,
już na
taki służbista, można by go określić jako
służbista? Służbista, taki, wiesz, który wyobraża sobie tą służbę zbyt tak wyraźnie, zbyt mocno, nie? A często w wojskach specjalnych no, trzeba tą elastycznością się charakteryzować, umieć się dostosować do tych nowych warunków. Nie zawsze jest tak, jak nam się wydaje w tych wojskach specjalnych, że to jest, wiesz, taka służba, że tylko zabijamy, tylko się szkolimy. No nie, no tam jest też życie codzienne. Są zadania, które trzeba zrealizować, a nam się nie podobają, nie? Trzeba na przykład jechać gdzieś, gdzie miałem nie jechać, bo miałem mieć urlop, a nagle mi ten urlop zabierają, bo coś tam i tak dalej. No to są takie rzeczy, którymi ten służbista mógłby sobie nie poradzić i z nim by nie szło żyć po prostu, nie? Na pododdziale. To jest taki freak. Druga osoba...
Czyli ten jest najgorszy.
Zafiksowany. No, najgorszy może nie chodzi o to, żeby najgorszy, bo na pewno jakieś pozytywy są wśród tych ludzi, nie? Mhm. Na przykład dużo w cywilu jest takich osób, które gdzieś kiedyś chciały, a nie mogły pójść do wojska. Gdzieś w nich za późno się urodziło to, żeby chcieli zostać żołnierzami, no to oni gdzieś tam na co dzień mają taką drugą osobowość po prostu, że tak próbują być tymi żołnierzami i oni są w porządku, nie? Mhm. Tylko mówię, jak za bardzo jest taki zafiksowany człowiek w ogóle na czymkolwiek, to ciężko się z nim współpracuje, nie?
Ciężko w teamie praca, nie?
Tak. Nie wiem, czy znasz takich w swoim środowisku.
Wojskowych frików chyba nie. Frików bym znał, ale wojskowych.
Ale nie chodzi o typowo wojskowych, ogólnie o frików, takich, że jest zafiksowany i koniec, i to jest jego świat, i jeżeli ty tego świata nie podzielasz razem z nim, to jesteś dla niego, wiesz, gorszy.
No, na pewno znam takich ludzi. Ale już przestałem się z nimi zadawać, więc to już dawno i nieprawda.
Dobra. Drugi taki typ to jest człowiek, który przygotowuje się do selekcji na zasadzie, że jakoś to będzie. Mhm. Nie? I on to, co już rozmawialiśmy, że to przyjeżdżają osoby, którym się wydaje, że dadzą radę, coś tam poczytały, coś potrenowały i że jakoś to będzie, że wszystkich nie wywalą. I to była ta najczystsza grupa, którą ci już wcześniej opowiadałem, że oni odpadali już po pierwszej nocy, nie? Mhm. Nie da się iść na tego rodzaju testy, tego rodzaju, nie wiem, szkolenia czy ćwiczenia na zasadzie, a jakoś to będzie, nie przygotowując się odpowiednio, bo to organizm musi być przygotowany, musi być zaadoptowany do takich warunków.
Żeby... Mówisz o fizycznym, jakimś psychicznym przygotowaniu?
Fizycznym i psychicznym. To jest nierozerwalne psychofizyka, nie? Mhm. I to są osoby takie na zasadzie właśnie jakoś to będzie. Nie? Jakbyśmy to mieli jednym słowem opisać, że jakoś to będzie. Czy na testy sprawnościowe nawet takie osoby przyjeżdżają, że przyjeżdżają osoby, które no nie wiedzą, ile się pociągają razy, ale spróbują.
Mhm. No, serio? No,
czujesz to, że są wymagania określone już, nie, w tabelach i on jedzie po prostu, bo a jakoś to będzie, a może dostanę adrenaliny, to zrobię więcej, nie? Mhm. No nie.
Czyli co byś takim ludziom powiedział w takim razie, jak oni się powinni, bo rozumiem, że to jest problem taki bardziej psychologiczny, jeśli chodzi o ich podejście, że powinni być na 100%, a oni są tak 70%.
Wiesz co, to może już być ich cechą naturalną i... Bo może na przykład teraz po tym podcaście gdzieś taki człowiek usłyszeć i on mechanicznie się nastawi, nie? Ale jeżeli to jest głęboko zakorzenione w człowieku i on jest to dla niego zbyt naturalne, to on takim zostanie już typem. I może w innym środowisku, w innym otoczeniu, w innym obszarze gdzieś życia on sobie będzie radził, nie? No to jest fajne, bo to jest człowiek, który się pewnie nie przyjmuje niczym. Nie?
Taki lekkoduch.
Taki lekkoduch. Mhm. I ja znam takie osoby i one będą żyły długo, nie? Bo się nie przyjmują. Na tej zasadzie, ale i do wojsk specjalnych też trafiają tacy lekkoduchy, ale to już będzie kolejny przypadek zaraz, o którym ci powiem.
Dobra.
Czyli może nie tyle lekkoduch, nie? Kolejny przypadek, który też najczęściej nie zdawał, to jest trzeci przypadek, ale nie zawsze. Mhm. To jak z tych wszystkich trzech, to każdy gdzieś tam można znaleźć wyjątek. To jest osoba, która wybiera się na już selekcję w góry, czyli na taki etap, gdzie będzie musiał pokonywać te swoje granice wytrzymałości psychofizycznej i on z tyłu głowy ma, że wiesz, idzie i sobie myśli, kurde, nie wiem, czy dobrze robię, że tu przyjechałem, nie wiem, czy dobrze to wpłynie na moją rodzinę, czy mój związek przetrwa. I to są osoby, które, wiesz, jeżeli przygotowujesz się na bardzo ekstremalny wysiłek, który będzie trwał wiele dni i codziennie będziesz bardzo często myślał o tym, po co tu jestem i czy ja sobie dam radę, to organizm ma takie mechanizmy, że jeżeli ty dajesz mu chociaż taki ułamek wątpliwości, to on to wykorzysta, bo my jesteśmy nie stworzeni do takich sytuacji, żeby tak funkcjonować, na takich skrajnych wytrzymałościach i organizm się podda wtedy, nie? I osoby, które będą może słuchały ten podcast, z którymi kiedyś rozmawiałem, rezygnowały po prostu w trakcie selekcji, rezygnowały też w trakcie już przygotowań. Mhm. Więc w momencie, kiedy masz w głowie, że kurde, nie wiem, czy dobrze robię, czy to ma sens, czy mi się to przyda, czy będzie mi lepiej, nie można tak myśleć w trakcie takich selekcji, w trakcie takich sytuacji kryzysowych, bo jak kiedyś zgłębiałem materiał też survivalów, pod kątem psychologicznym, no to tak ci już wcześniej powiedziałem, że przetrwają osoby, które przede wszystkim potrafią się dostosować, niekoniecznie są super wyszkolone, ale też mają chęć przetrwania i to wolę walki, nie? To chęć przeżycia. To jak ostatnio czytałem jakiś artykuł Fightera, wiesz co, nawet, czekaj, jak się nazywa ten, co w UFC ostatnio walczył i przegrał?
Bochowicz.
Bochowicz. On powiedział to, że nagle stracił to wolę przetrwania na ringu, nie? Nie wie czemu.
Powiedział, że zostawił swoje Legendary Polish Power w hotelu. No dziwna była ta walka, oglądałem.
Tak, i to jest właśnie to, nie? Bo coś tam mentalnie może nie zagrało. I to jest trzeci typ, nie? I te osoby, jeżeli wybierają się na selekcję, to jest taka rada właśnie, to nie traćcie prądu, nie traćcie swojego czasu. Jeżeli to nie jest ten moment, to przełóżcie to na inną datę na przykład, albo po prostu zrezygnujcie z tego, no bo nie da się funkcjonować tak. Na przykład też się mówiło na wojnie, na tych misjach, że jeżeli żołnierz jest rozkojarzony, to jest martwy żołnierz, nie? Na tej zasadzie, że jeżeli ty nie masz w głowie tego celu tak wyraźnie zaznaczonego i taką motywację wewnętrzną i tą wolę przetrwania, wolę walki, to ta selekcja wyciągnie z ciebie po prostu to i zrezygnujesz, po prostu zrezygnujesz sam, nie? Spadnie deszcz, będzie ci mokro, dobra, rezygnuję, bo już nie ma potrzeby faktycznie, nie? I będziesz sobie tłumaczył w głowie, dobra, robię to, bo faktycznie jednak zostanę z rodziną, więc takie przypadki były też. I też rozmawiałem z ludźmi o tym, ale też ja byłem w takich sytuacjach często gdzieś w tych moich różnych życiowych, że gdzieś jeżeli z tyłu głowy miałem, kurde, po co, a na co, a niepotrzebnie tu jestem, no to całkiem inaczej się funkcjonuje, nie? Dlatego ja taki zwrot kiedyś usłyszałem i go bardzo polubiłem, fake it until you make it. I to jest umiejętność wmawiania organizmowi, że jesteś w stanie zrobić więcej niż ci się wydaje. I wtedy faktycznie te mechanizmy zaczynają funkcjonować. Mózg wysyła określone tam impulsy do receptorów całego układu naszego, żeby funkcjonować dalej, żeby iść, mimo tego, że tobie się nie chce, nie możesz. Wydaje ci się, że już nie dasz rady, ale głowa chce. Głowa ci mówi, kurde, jest super, dasz radę, ale fajnie się idzie, ale piękne widoki na przykład, nie?
Tak, można się tak podkręcać. Ja też, ja czasami tak robię. Jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz odnośnie tego bycia na 100%, bo mówisz, że jeśli ktoś jest, powiedziałeś, że rozkojarzony żołnierz to martwy żołnierz. Ja jeszcze raz robię dygresję do tych rolek i jak jechało się na rolkach i chciało się zrobić trik, to na jakiejś, załóżmy, poręczy, to trzeba było wyłączyć głowę. Nie można było kompletnie o niczym myśleć. Ja z reguły robiłem tak, że jak stałem i się czegoś bałem, to oczywiście miałem, wiesz, jakieś różne pomysły, co by się mogło stać i mówiłem sobie, zamknij się. I jechałem i to wtedy wychodziło. No. Inaczej nie miał opcji. Inaczej
jak... Małysz kiedyś tak opowiada też na progu, nie? Że on po prostu się wyłącza i, i to samo ma lecieć, nie? Dokładnie. Że nie myśli o tym.
Jakie kolejne?
Kolejne dwa typy zostały jeszcze, nie? To już te bardziej pozytywne, które najczęściej przychodzą, tylko znowu podkreślam, niekoniecznie te trzy osoby mogą nie przyjść z selekcji, nie? Ale to są najczęstsze przypadki, które ja widziałem, że one rezygnowały. Bądź usuwaliśmy, nie? Z tego powodu. I teraz te pozytywne dwa typy. Jeden to jest typ taki, którym ja, do których ja się zaliczę. Jest to osoba, która przygotowuje się, tak jak na przykład przyjechałem do ciebie, to te pytania sobie wcześniej gdzieś tam poczytałem, żeby poukładać sobie w głowie, co ja chcę ci tutaj powiedzieć, nie? Nie potrafię funkcjonować na zasadzie takiego, jakoś to będzie, nie? Jadę, pogadam sobie, będzie luźna gadka, tak jak pisałeś mi, że się luźno rozmawia, nie? Ale tematy, które są poruszane, są bardzo poważnymi tematami.
Jasne.
I też zauważyłem, że ja mam czasami tak, że po prostu chciałem coś więcej powiedzieć, a mi się kończył czas. Wychodzę ze spotkania, czy wychodzę tak jak wczoraj z tych nagrywek, kurde, a mogłem jeszcze to powiedzieć, a mogłem to. A jak się przygotowuję, to jestem w stanie ten temat wyczerpać na przykład, nie? I to są osoby, które przygotowują się bardzo skrupulatnie. Bardzo, nie? Trenują pod okiem gdzieś tam specjalistów, chociaż ja trenowałem sam. Ale trenowałem dlatego sam, bo miałem wiedzę określoną.
Bo nie? Sam byłeś specjalistą.
Tak, bo gdzieś ten sport zawsze tam uprawiałem i to wszelaki. Spotykają się z różnymi ludźmi, którzy już gdzieś tam przeszli ten etap, rozmawiają. Wyposażenie potrafiłem, czy to trenując triatlon, o wyposażenie to po prostu każdą śrubkę po prostu w rowerze sobie kupowałem, żeby poprawić sobie w głowie, że ale mam świetną śrubkę, to będzie mi się super jechało, nie? Na tej zasadzie.
I sprawia ci to frajdę, że jesteś dobrze przygotowany, nie?
Tak. No, poprawia mi to na pewno te rolki, które tam jeździłeś, nie na byle jakich, tylko na takich, których...
Starałem się najlepsze mieć.
No właśnie. To daje jakiś komfort psychiczny, to nie jest do końca dobre, bo trzeba umieć funkcjonować na tym, co się ma pod ręką, nie? No ale to już inny temat psychologiczny jest. I te osoby jadą przygotowane, wiedzą jak się przygotować mentalnie, wiedzą jakie wyposażenie zabrać. One są świetnie przygotowane. I ja wiem, że na przykład moje poczucie pewności siebie zawsze rośnie, jeżeli ja się świetnie przygotuję do czegoś. Nie? Mam taki charakter po prostu od szkoły podstawowej, kiedy zacząłem uprawiać sztuki walki. Wzrosł u mnie taki poziom samodyscypliny, że jak miałem jakiś sprawdzian mieć, to ja się przygotowywałem na 100%. Nie potrafiłem pójść na sprawdzian nieprzygotowany, albo żeby tylko dostać trójkę lub czwórkę.
Mówisz w szkole na lekcjach?
Na lekcjach, tak. Okay. Dlatego liceum na przykład kończyłem z najwyższą średnią, z mech szkołę oficerską skończyłem z 4. lokatą, ale to już pod koniec szkoły już trafiłem w takie środowisko, że tam nauczyłem się przeklinać w ogóle. Ja w liceum nie przeklinałem, w wojsku się nauczyłem przeklinać, w wojsku się nauczyłem spożywać alkohol, nie żeby pić, bo nie jestem jakiś tam nałogowcem.
I chyba też nie palisz i...
Nie palę, no, nie palę, tego się nie nauczyłem, chociaż było tak, że w wojsku, że jak to pali, ma przerwę, nie? Ale nie nauczyłem się, na szczęście.
To jest nie fair, nie? Że ludzie, którzy palą, mogą mieć przerwę, a ludzie, którzy nie palą, nie mają.
No tak, no jak kierownik tam, czy instruktor, wiesz, pali papierosy, sobie robił przerwę, no i wiesz, ci, co palili z nim,
Plus są lepszymi kumplami, bo mają tą rzecz, gdzie mogą sobie wyjść
tak,
i zajrzeć.
Tak, wychodzą na fajki, plotki zawsze pamiętam, tak, nie? W robocie, nie? No. Ty siedziałeś, pracowałeś, a gdzieś tam kiedyś podsumowali takiego znajomego, który wychodził na przerwę, często palić fajki, że on w robocie tracił tyle i tyle godzin na fajkę na przykład, nie? Mhm. A ty siedziałeś i pracowałeś.
Są tego plusy i minusy.
Tak. Na fajce też dużo człowiek jest w stanie załatwić, nie?
Mhm, dokładnie. Słyszałem. Tak samo jak przywódca.
No. I to są osoby, widzisz, czwarty przypadek, osoby, które są w stanie gdzieś przejść trudne etapy, bo się przygotowały. Mhm. Nie jadą na tego rodzaju selekcje, bo są przygotowane. Aha, i tamten... czekaj. Ten przypadek jeszcze z tyłu głowy, ten trzeci, który ma, żeby niepotrzebnie jechać, to są jeszcze osoby... rozszerza się ten jeszcze trzeci wątek.
Spoko.
Które cały czas w głowie jeszcze mają to, że są nie do końca przygotowane. Wiesz? I zauważyłem takie osoby, które trenują do selekcji, szykują się wiele lat, ale cały czas w głowie mają, że kurde, to jeszcze nie jest ta forma, jeszcze lepiej, jeszcze mocniej muszę, nie?
Perfekcjoniści.
Tak. I to są osoby, które, no kurde, nigdy nie będzie idealnej sytuacji, nigdy nie będzie idealnego momentu, żeby podejść do selekcji. I trzeba wykorzystywać moment bardzo dobrego przygotowania, nie idealnego, po prostu podjąć to wyzwanie, podjąć ryzyko i iść, a nie czekać na odpowiedni moment, bo może się za chwilę na kolejnej edycji wydarzyć to, że ty nie będziesz miał czasu, złapiesz kontuzję i tak dalej. I te osoby, widzisz, jadą właśnie z tyłu głowy, mają to, że kurde, nie przygotowałem się, nie przygotowałam się, bo też były dziewczyny do selekcji. No też podchodzą do selekcji, na przykład w gromie, do stanowisk zabezpieczających. Kobiety są, idą w góry na 5 dni. Ja też miałem kilka dziewczyn na swoich selekcjach.
Przechodzą?
Przechodziły. Nie wszystkie, ale przechodziły. Natomiast teraz już są w ogóle niezapraszane kobiety.
Do silsów też nie, my nie mogą być.
Tak, spróbowaliśmy, ale to odbiegam znowu od tematu. I to są, widzisz, osoby, które mają z tyłu głowy raz, że nie przygotowały się, nie są do końca pewne, czy są przygotowane i kurde, nie wiedzą, czy naprawdę to jest dobry cel w ich życiu, nie? No i w momencie właśnie trudności włącza im się ten element i głowa odpuszcza, nie? A ty jedziesz z tym czwartym przypadkiem przygotowany, masz w głowie, że jesteś przygotowany, że wiesz, co chcesz, wiesz, co cię czeka, że będzie najciężej, ale dasz sobie radę na tej zasadzie, nie? No i piąty przypadek, to jest najlepszy element tych wszystkich, to jest osoba, która trenuje, przygotowuje się, jedzie, zdaje, nie zastanawia się, po prostu.
I ma też spokój taki.
No, ma też spokój. Właśnie to, że wiesz, ma wywalone na przykład i tak dalej. Nie przejmuje się.
Czyli lekko duch połączony z przygotowaniem.
Tak. No, on wie, co ma zrobić. Nie, robi to. Nie zastanawia się, dlaczego. Po prostu ma to zrobić, to zrobi to. Nie? Ma wejść na tę górę, wejdzie, nie zastanawia się. Nie? Ja też nie mam tak, że wyłączam całkowicie głowę, tylko widzę tą górę, sobie się kurczę. Nie? Ale wiem, że muszę to wejść i wejdę i włączę ten fake it until you make it w trakcie, a ten gościu, wiesz, widzisz, tak jak ten, co przybiegł na metę, popatrzy, nie? Mówię, to jeszcze ta góra. No spojrzę, dobra. Na tej zasadzie, nie?
Nie przejmował się.
Oni nie muszą długo trenować, bo już mają tą wyjściową formę zrobioną, to co ci wcześniej już opowiadałem. Widzisz, jak to się wszystko układa, nie? Teraz. Mają tą formę wyjściową, bez treningów, trochę się przygotują, pochodzą trochę z plecakiem na przykład, przygotują się gdzieś tam sprzętowo i oni tą selekcję zdają, nie?
Jaki jest minus tej piątej grupy? Bo mówimy o
nie zauważyłem.
O, doskonali.
Tak.
Doskonały żołnierz.
No, doskonałe to jest... trzeba unikać tego zwrotu, bo nie ma doskonałych ludzi, ale to jest bardzo fajny przypadek. Znam wielu takich osób. Są to osoby, które cechują się tą skromnością i pokorą też. Natomiast mają pewnie jakieś wady. Są wady na pewno. Ale ja tutaj nie chcę ich rozpatrywać. Ale to jest bardzo, bardzo fajny przypadek. To są osoby, które w największym procencie zaliczają selekcję. No ale nie zgłębiałem się później, jakie mają wady. Po prostu przychodzi gościu, okej, jest w porządku, nie? Mhm. No i później widzisz, przychodzi etap tego szkolenia bazowego, przychodzi etap wyjazdu na misję, no i wtedy dopiero poznaje się faktycznie człowieka, jakim jest naprawdę typem.
Zastanawiam się, a te dwie grupy, ta do której ty należysz i ta grupa tego lekko ducha przygotowanego, zastanawiam się, myślisz, że coś na to wpływa? Czy to jest kwestia genów, kwestia środowiska, w którym się wychowali i wszystkiego?
Ja, wiesz co, mi się wydaje, że to jest środowisko na pewno, z którego się wywodzą. No bo to może być cecha wrodzona. Mhm. Tak nie analizowałem tego, wiesz, do końca. Po prostu wiem, że takie typy są i tyle. A skąd to się bierze? No wiesz co, my w dorosłym życiu jesteśmy tacy, jakimi nasze dzieciństwo było. Mhm. Nie? I tutaj jakbyśmy każdego przeanalizowali dzieciństwo, to byśmy wiedzieli, dlaczego on się tak, a tak zachowuje. Nie? Mhm. Ja na przykład, widzisz, analizując te wszystkie rzeczy już teraz na spokojnie, doszedłem do tego, chociaż nie będę o tym mówił, dlaczego ja jestem taki, jaki jestem, bo przeanalizowałem swoje dzieciństwo, przeanalizowałem swoje środowisko, z którego się wywodzę i wiem, dlaczego jestem taki, jaki jestem. Nie?
Sam czy za pomocą jakichś terapeutów?
Nie, sam. Mhm. Sam, no dlatego, że wnikam po prostu, nie? Potrafię skupić się na czymś i tak jak zawsze biorę się za coś, to robię to na 100%, nie? To też jest taka fajna cecha. Chociaż bardzo wykorzystywana przez innych, bo ludzie wiedzą, że ty przyłożysz się i zrobisz to dużo lepiej. Więc jeżeli jesteś pracowity, to będziesz pracował jeszcze więcej, jeżeli jesteś w środowisku nierobów. Nie?
Dlatego trzeba unikać środowiska nierobów.
Nie trzeba. Ale się nie da, nie? Zawsze się znajdzie po prostu.
Tak. No. Dobra. Jedna rzecz, o której chciałem z tobą pogadać i myślę, że jesteś fajną osobą, żeby dodać ci to pytanie, bo masz ogromne doświadczenie, to jest dużo osób, które są przeciwne wojnie, nic dziwnego, i zastanawiam się, jak ja zacząłem słuchać Joko, to zrozumiałem, jakby on mi dopiero pokazał perspektywę tego, dlaczego oni walczą w wojnie, bo ja nigdy tego nie rozumiałem, myślałem sobie, że USA jest w Iraku, bo jest tam olej, to może jest prawdą, ale jakby to nie jest clue, tylko zastanawiam się, jeśli byś spotkał osobę, która twierdzi, że wojny nie powinno być, nigdy nie powinniśmy jechać do Iraku i tak dalej, to co byś powiedział takiej osobie?
To jest... pytanie w stylu uważaj, co odpowiesz, bo możesz się spotkać z różnymi interpretacjami tego, co odpowiesz, nie? Ja odpowiem, widzisz, mimo tego, że jestem oficerem starszym, w stopniu majora, już w rezerwie oczywiście, to często zadawane mi są takie pytania polityczno, powiedzmy, wojskowe, nie? Co ty sądzisz na temat tego konfliktu i tak dalej? Ja się nie czuję kompetentny, nigdy się taki nie czułem, po prostu... czuję się cały czas żołnierzem. Nie? Jeżeli na przykład rozmawiamy, czy zawsze się na tej zasadzie czułem żołnierzem, od wykonywania zadań. Jeżeli pytasz mnie o to, to według mnie, to użyję tutaj porównania bardzo takiego oczywistego, nie? Bokser, czy tam pięściarz, mówi się fachowo. Dlaczego trenujesz boks, nie? A nigdy nie wejdziesz do ringu, nie? Są osoby, które amatorsko trenują ten boks, żeby, nie wiem, tą samoobronę poprawić, ale ci, co trenują zawodowo, po prostu chcą wyjść na ring, w końcu się sprawdzić. Jeżeli jesteś żołnierzem i poszłaś do wojska z różnych pobudek, a nie chcesz jechać na wojnę, oczywiście, widzicie, bo poligon jest tutaj najwyższą formą sprawdzianu. Poligon, bo tam są realne takie, powiedzmy, działania i taki jest już... no, jesteś na poligonie w trudnych warunkach, powiedzmy, socjalnych, nie? Wojna to jest sytuacja, której nikt by nie chciał. I wracając z tych misji, które widziałem i co się tam dzieje na wojnie, to naprawdę to, no nie chcemy wojny, naprawdę, nie? I to każdy ci powie. Natomiast dla żołnierza jeszcze wyższą formą sprawdzianu od poligonu to jest wyjazd na misję. Mhm. I tu już naprawdę wychodzi to, jakim faktycznie jesteś żołnierzem. Czy nadajesz się do tej roboty, czy musisz zmienić stanowisko po prostu, bo nie każdy żołnierz musi być tym gościem na stanowisku bojowym. Mhm. Ja powiem ci szczerze, jeżeli mnie tam kiedyś pytał właśnie, czy tam jak z młodzieżą ostatnio rozmawiałem o liceum profilu wojskowym, czy tam mundurowym ogólnie, to u mnie to, że ja chciałem zostać specjalsem, to dopiero późno się pojawiło, po powrocie z drugiej misji w Iraku. To
czytałem. Mhm.
Nigdy nie uważałem, że ja się sprawdzę w boju, bo tego po prostu się nie wie. Unikałem walki zawsze, nawet takiej konfrontacji, wiesz, jeden na jeden, nie?
Mhm. Walki w sensie gdzieś w Polsce, czy mówisz o
takiej ulicznej na przykład, mhm. nie? Unikałem zawsze takich walk, bo nigdy jednak nie czułem się takim, już tutaj trochę... Bo nie chcę, żeby wokół mnie istniał taki pogląd, że jestem jakimś tam komandosem, nie? Mhm. Natomiast wyjeżdżając na misję, ty się potrafisz tam sprawdzić jako faktycznie żołnierz. Ja byłem dowódcą na każdej misji, czy dowódcą plutonu, czy kompanii, czy jakiegoś zespołu nawet w polu. Więc ja mogłem się sprawdzić jako dowódca polowy, chociaż trenowałem na przykład czy tam szkoliłem się na poligonach, uważając, że strzelanie jest fajne, bo fajne strzelanie. Natomiast w pewnym momencie, kiedy przychodzi sytuacja na polu walki, kiedy masz nad głową śmigłowce, kiedy masz pododdział wsparcia, kiedy masz meldunki do przełożonych, to ty nie bawisz się w strzelanie, nie? Ty już musisz zająć się dowodzeniem. Mhm. I pewne ćwiczenie mi otworzyło oczy przed wyjazdem na misję do Iraku, kiedy latały śmigłowce bojowe, latały śmigłowce transportowe z QRF-em na pokładzie, z 25. Kawalerii.
QRF, nie wiem co to?
Siły szybkiego reagowania. To jest takie wsparcie, które siedzi w bazie i czeka na sygnał. Mhm. I w dzień miało 10 minut na wyjazd, a w nocy 15, żeby się zebrać i wyjechać. Lądują na ziemi z tym QRF-em, wysypuje się pododdział z tego śmigłowca, dowódca tego QRF-u kontaktuje się z tobą, żeby mu wskazać kierunki działania. Śmigłowce bojowe oczekują od ciebie gdzieś tam tego celu, żeby im wskazać. Przełożeni męczą cię cały czas na środkach łączności, co się dzieje, żeby meldować sytuację. Masz tego radiotelefonistę, który nie do końca był wyszkolony i tak dalej, chociaż tutaj już później te procedury żeśmy zaczęli zmieniać i wdrażać. To ja zacząłem oddawać magazynki, bo ja wiedziałem, że sobie się postrzela wtedy na poligonie, nie? No i zacząłem dowodzić. I wtedy zacząłem dopiero dostrzegać to, jakim muszę być dowódcą na polu walki, nie? Że muszę być autorytetem dla żołnierzy, żeby oni mi ufali na polu walki, że też potrafię walczyć, ale oni liczą na to, żeby być dowodzonymi, żeby im, tak jak Joe Willick też o tym mówi, nie, że chociaż nawet ostatnio na YouTubie oglądając jego któryś z podcastów, bo wiesz, ich udział w wojnie jest całkiem inny niż nasz, nie, oni naprawdę mieli wojnę, bo na przykład misja amerykańska była na dwóch różnych misjach, była Enduring Freedom i druga to była już nie pamiętam, jak to się nazywało, ale to była misja wojenna już.
Pustynna taka. Burza?
Nie, to jest operacja, ale chodzi o rodzaj misji, nie? Kurde, nie pamiętam już tego. Były dwie różne misje, nie? Jedna to była właśnie taka stabilizacyjna, a druga to typowo wojenna. No i oni to wojnę mieli faktycznie, nie? Czy tam Faludża na przykład, kiedyś przyjeżdżałem koło Faludży, mijaliśmy czołgi na autostradzie w Iraku, no to tam się działo. Będąc takim dowódcą, na poligonie zauważyłem, jak to jest, chociaż nie było realnego działania przeciwnika. Nie latały kule nad głową, nie wybuchało ci nic, oprócz tych środków pozoracji. Byłeś sprawdzany po prostu z umiejętności dowodzenia i niszczenia celi. Nie? Więc tutaj była z tego ocena tylko. Natomiast na wojnie ty, oprócz tego, że musisz dowodzić, bo wiesz, że trzeba tam właściwie zadziałać, ale nie znasz sytuacji pola tarczowego, nie wiesz, jak przeciwnik zadziała, nie wiesz, czy ktoś nie oberwie przypadkiem, będziesz musiał inaczej zareagować, że stracisz jakieś tam strzelby na którymś kierunku, bo oni musieli gdzieś reanimować, kogoś tam ewakuować. Nie wiesz, czy wsparcie doleci. Jak wsparcie doleci, czy nie oberwie i nie będzie większego problemu. Nie wiesz, czy... No tych niewiadomych było masa. Masa, naprawdę. Miałem sytuacji niezbyt dużo, ale były bardzo takie sytuacje gorące na misjach, gdzie mnie nigdy z tego nie szkolił nikt, jak mam się zachować na polu walki. Nie?
To jest właśnie ta umiejętność adaptacji.
Tak, możliwe, nie? Dlatego ja nie byłem świadomy tego, co się dzieje ze mną. Wiesz, na przykład oglądając Szeregowca Ryana, kojarzysz ten film?
Tak, jasne.
Toma Hanksa, jak on tam w pewnym momencie usiadł w tym wywalonym dole po jakimś moździerzu i zaczął płakać, nie? Żeby go wojsko tylko nie widziało.
Tej sceny nie pamiętam. No. Dawno już tego nie oglądałem. Pamiętam, jak ginie.
No, więc to były sytuacje, wiesz, ja też miałem takie chwile zwątpienia, ale nie wolno było pokazać żołnierzom, że ty się łamiesz, wahasz przede wszystkim, bo to musi cały czas funkcjonować na wysokich obrotach, tak? Żołnierz nie może widzieć elementów w dowódcy, że ty nie potrafisz decyzji podjąć. Dlatego ja teraz na przykład często powtarzam na tych moich szkoleniach, że brak decyzji jest gorszy od złej decyzji, nie? Nie wiem, czy to podzielasz to moje...
Myślę, że to jest bardzo filozoficzne pytanie i długa odpowiedź by była.
Tak? Ja bym ci kilka przypadków tutaj, przykładów opowiedział, to ciekawe, czymś. Jeden jest taki, który możemy tu opowiedzieć, a drugi ci powiem poza kamerą. Nie?
Myślę, że paraliż jest niedobry. Brak decyzji to paraliż i to jest bardzo niekorzystne na wojnie, tak. W takiej aktywnej sytuacji.
Tak. Wiesz co, no bo nie, na przykład Joko też, widzisz, często go tu poruszamy, no bo ja jest gościu ogarnięty, nie? Gdzieś tam faktycznie brał udział w tych misjach i fajnie, że o tym opowiada.
Dlatego właśnie mi się wydaje, że takie podcasty są mega ważne i nie rozumiem tej otoczki właśnie sił specjalnych i tych SHIELDS-ów, że oni nie chcą o tym mówić, bo uważam, że to jest ważne, żeby mówić o tym ludziom. Że rozumiem ich ten taki honor. Co,
można mówić o tym, tylko ważne, żeby też żołnierzy szkolić w odpowiedni sposób. Nie? Mnie nikt nie szkoli pod tym kątem. Nikt nie wiedział, jak nam będzie na tej wojnie. Nie? Jeździliśmy do Centrum Szkolenia Misji, nie pamiętam już w Kielcach, jak to się dokładnie nazywa, która brała gdzieś tam, mieli doświadczonych wykładowców, którzy byli gdzieś na misji w Kosowie, w Libanie i tak dalej, takich spokojniejszych, nie? Chociaż wcześniejsze te misje to były gorące, powiedzmy. Natomiast no, dla mnie na przykład kontakt z osobą, która była na wojnie i przeżyła taką sytuację, to było już takie, że otwierałem oczy i słuchałem, nie? I sobie wyobrażałem w głowie, jak ja bym się zachował wtedy. I na przykład taki przypadek na pierwszej misji w Iraku, jak byłem, 23 lata miałem, świeżo po szkole, gdzie na szkole nikt mnie tego nie nauczył, nie? Tam mieliśmy budowanie checkpointów, robienie konwojów i tak dalej. I na szczęście trafiłem do jednostki w Świętoszowie, do batalionu zmechanizowanego, 10. Batalion Zmechanizowany Dragonów. I tam już mieli doświadczenie w misji ludzie, byli w Kosowie wcześniej. I już doświadczenia zacząłem nabierać dzięki tym moim starszym kolegom. Naprawdę to trafiłem super. I kontakt z osobami, które to przeżyły, które potrafiły mi o tym opowiedzieć i sprzedawały mi te wszystkie procedury, jak mam reagować, jak to faktycznie wygląda, to żałuję, że tego na szkole nikt nie uczy. Nie? Nikt nie uczył mnie wtedy. Może teraz, nie, chociaż teraz wiem, jak jest teraz na szkole, a nie będziemy o tym gadać. I wiesz, na misji miałem w Iraku kilka takich, na pierwszej zmianie, nie? Pierwsza zmiana jest o tyle najgorsza, że logistyka nie jest rozbudowana, są ciężkie warunki bytowe i rejon operacji jest nierozpoznany, nie? Czyli strefa odpowiedzialności.
Czy jesteście w nowym miejscu po prostu?
Nowe miejsce i sami musimy sobie to rozpoznać, nawiązać kontakty z ludźmi, gdzieś zbudować systemy różne, działania, QRF-y i tak dalej. Miałem przypadek pierwszy, bo tam jeszcze były wytyczne, że minimum dwa pojazdy mogą wyjechać. To takie stare zasady jeszcze misyjne były, nie? Dwa pojazdy na patrol. Jak się, teraz sobie przypominam te czasy, jakby tak był takim terrorystą, który nas obserwuje, to niezłą bekę miał pewnie, nie? Honker pojazd taki, wiesz, stylu to pojazd rolniczy, powiedzmy, nie? No i Berdema, tam mieliśmy nową wersję przerobionego, dwa Beżbi, opowiadałem ci wcześniej, z nową wieżyczką. No i tyle, i tak wyjeżdżaliśmy, nie? I dostałem zadanie zrobienia checkpointu na największym skrzyżowaniu w Karbali, w Świętym Mieście, nie? Bardzo duże miasto, bardzo duże skrzyżowanie. I nas było ośmiu, nie? Dwa pojazdy, ośmiu żołnierzy, z czego ja dowódca, kierowca musiał siedzieć w pojeździe, no i celowniczy tam, nie? I mieliśmy tam kontrolować ruch. Kto mi takie zadanie wydał? Ja się pytam, może się ktoś odezwie do mnie teraz, nie? I wiesz, no i w pewnym momencie mówię, chłopy, zjeżdżamy stąd, bo się robi niebezpiecznie, bo się korki takie porobiły, ci Irakijczycy zaczęli się denerwować, podchodzić do nas tam, rzucać nas kamieniami. Mówię, ty, no zjeżdżamy stąd, no bo to jest bez sensu, przecież my wystawiliśmy się na strzał, tutaj jak nic, nie? No i dostałem później od pewnego generała tam po głowie. Napisałem raport z tego. Ten raport nie wiem, gdzie on w końcu trafił. Ja podjąłem decyzję. Czy dobrą, czy złą, nie wiem. Na pewno nie wykonałem polecenia do końca, ale podjąłem decyzję, że nie będziemy tu siedzieć, chłopy, i zjeżdżamy stąd, no bo ja się bałem o moich żołnierzy, nie?
To jest ważniejsze niż
mi. Później pojechaliśmy znowu na ten checkpoint, dostaliśmy w pierdziel. Rozdzieliliśmy się pojazdami, bo nie szło inaczej wyjechać z tego skrzyżowania.
Dostaliście w pierdziel, to znaczy?
No zaczęli do nas strzelać po prostu, nie? Ze wszystkich stron. Zaczęło mi pukać w pancerz po prostu mojego BRDM-a. No to mówię, celowniczy zaczął lokalizować cele, widział cele, ale nie był do końca pewny. I pytał się mnie, czy strzelać. Mówię, nie strzelaj, jak nie jesteś pewien celu. Czyli ta pozytywna identyfikacja celu to się nazywało. Chłopy, zawijamy się, nie? Wracamy tą i tą drogą. No i się okazało, że my wróciliśmy tą drogą, a drugi pojazd pojechał naokoło, bo nie był w stanie przejechać, nie? No i znowu raport pisze, kto mnie tam wysłał na ten punkt? Czemu bez wsparcia znowu, nie? Wiesz, no i to... Ja byłem zawsze taki, że byłem w stanie te polecenia gdzieś tam nie do końca realizować z moich przełożonych, no bo taki byłem po prostu, nie? Gdzieś dbałem bardziej o dobro moich żołnierzy niż o to, żeby u przełożonych gdzieś zapunktować, nie?
Myślisz, że to z twojej oceny, to była według ciebie dobra decyzja?
W sensie? To była dobra decyzja, jak najbardziej dobra decyzja.
Później... A myślisz, że z punktu widzenia strategicznego?
Wiesz co, jakby nas tam rozstrzelali, zniszczyli nasze pojazdy, zabrali środki łączności, to bardzo, wiesz,
ze
strategicznych punktów widzenia to by to była katastrofa. Nie? Jest takich dużo sytuacji, których nie mogę opowiedzieć, których się wstydzę, niestety, a miały miejsce na misjach, ale to wszystko uczyło się wtedy, nie? Rozumiem tych przełożonych, którzy też się uczyli, też musieli inaczej patrzeć na to z innego punktu siedzenia, ktoś się mówi, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, ale to wszystko ewoluowało, na szczęście. I wróciliśmy na kolejną zmianę do Iraku, na czwartą zmianę, już bardziej przygotowani, lepiej przygotowani i tych sytuacji po prostu już unikaliśmy, nie? Miałem taki przypadek w Afganistanie później, na siódmej zmianie, gdzie ostrzał bazy był, ja byłem dowódcą, przez chwilę chyba dowódcą małej bazy byłem, już nie pamiętam dokładnie, czy to tak było, czy dowódcą QRF-u. Nie, dowódcą QRF-u byłem. I chłop, który tą bazą przez chwilę dowodził, zaczął tam panikować, wydawać polecenia takie, gdzie żołnierze w ogóle nie wiedzieli, o co chodzi. I przychodzili do mnie, Zachar, weź to ogarnij, bo my się boimy, nie, że z tym gościem coś będzie nie tak. No i wtedy podjęliśmy określone tam decyzje, poukładałem to wszystko, wyjechaliśmy pudełkami, wezwałem śmigłowce, śmigłowce przyleciały i gdzieś tam żeśmy tych przeciwników rozgonili, nie? Na szczęście się to udało. Zrobiliśmy takie show of force i tyle. Inną sytuacją było to, że jedziemy patrolem sobie w nocy już, wracamy do bazy w Afganistanie i nagle przede mną wybucha cała droga, asfalt leci do góry, nie? Czyli ten ID, improwizowany ładunek wybuchowy. No i w powietrze wyleciał cały samochód policjantów, którzy z nami wtedy jechali w tym patrolu. Akurat jechał na zderzak ze mną, no bo nie mieli noktowizji i trzymali się mojego pojazdu, nie?
I to wszystko jak masz 23 lata, czy też później?
To już na siódmej zmianie było 20. To było 7 lat później już.
Dobra.
Nie? I sytuacja właśnie, o której ci powiedziałem na tym poligonie, co było, nie? Siedzę sobie w MRAP-ie, Max Pro to się nazywało, to już taka jedna z większych maszyn amerykańskich, które mieliśmy na stanie też, odporna właśnie na takie ładunki wybuchowe. I wiesz, no wylatuje samochód, nie? Przede mną. No to decyzja, odskok robimy na bezpieczną odległość, bo w strefie śmierci po prostu tam już zaraz spodziewałem się tak zwanego small arm fire, to się nazywało, plus jeszcze moździerze i tak dalej. No zaśrodkowanie ognia, nie? Dlatego jest decyzja, taka procedura była wtedy akurat, żeby po prostu odskoczyć na bezpieczną odległość, przeformować się i podjąć określone działania, nie? Odskoczyliśmy na bezpieczną, poszły polecenia do moich podwładnych, żeby w określony sposób się zachowali, szczególnie do moich żołnierzy na desancie, żeby podbiegli właśnie do tych policjantów i ewakuowali ich do wozu medycznego. Do, akurat to był rosomek medyczny z nami jeszcze w patrolu, nie? Wjeżdżamy z powrotem w tą strefę i jest sytuacja taka, że ranny człowiek na polu walki jest w takim szoku, że może strzelać do swoich kumpli, nie? Więc procedura, żeby najpierw zabrali broń tym żołnierzom i dopiero ich później, czy tym policjantom i dopiero ich na ten wóz medyczny, nie? No, polecenia im przekazałem. No i ja na łączności, dwie słuchawki, nie? Z podwładnymi, z wszystkimi pojazdami w kolumnie, No i z przełożonym zameldować oczywiście sytuację, nie? Bo akurat ja miałem tą łączność z przełożonym. No i czekam, nie? Aż tych zapakują i żeby się zawinąć po prostu stamtąd, nie? To była noc i za chwilę przyleciały mi dwa Apache, bo usłyszały komunikaty po radiu. Ja miałem taki monitorek Blue Force Tracker, to się nazywa, amerykańskie urządzenie, które wskazuje, gdzie są siły własne, które mają takie same urządzenie. No i oni się korespondują z tobą na zasadzie takich SMS-ów, nie? Piszą mi piloci, co tam u was, czy jakieś
spacie. Piszą?
Tak, SMS. Tak, no to jest taki monitorek, nie? Dotykowy. No i ja tam im odpisuję, żeby chwilę pokrążyli, bo ja muszę ewakuować tych ludzi i żeby mi sprawdzali tam termowizję w koło, czy gdzieś nie ma jakiegoś przeciwnika, w razie czego nie wskażą, nie? Tu znowu przełożony, tu znowu podwładni gdzieś tam. U radzie jesteście, bo ja was nie widzę, bo cały kurz w koło, nie? To była noc, wszystko na noktowizji.
W nocy wszystko.
Tak, była noc. Wiesz, i patrzę z tyłu, tych moich żołnierzy nie ma. Ci policjanci tam biegają w koło, wiesz, w szoku, nie? Z kałachami i z PK, z tym karabinem maszynowym. Normalnie jakbym był młodym żołnierzem, bez takiego, wiesz, podejścia, to bym panikował już. Zesrałbym się po prostu i uciekałbym stamtąd, bo też znam takie przypadki, nie? Że tak było. Mówię, co jest, nie? Wypinam słuchawy, wychodzę z tego samochodu, tam się odpina, otwierają drzwi tak, wiesz, pneumatycznie. I patrzę, a ci moi siedzą tam z tyłu za kołami, nie? Mówię, czemu wy ich nie ewakuujecie? Mówię, ty, no przecież po to wysłałem was, żebyście ich ewakuowali, żebyśmy stąd uciekali, bo zaraz nam przypieprzą właśnie, no. Nie? No to ja wtedy, nie o to chodzi, żebym tutaj robił z siebie kozaka teraz, tylko mówię faktycznie jak było, nie? Bo jak to wspominałem, całkiem niedawno sobie przypominałem tę sytuację, bo też z kimś rozmawiałem. I mówię, kurde, dlaczego akurat potrafiłem tak się zachować, nie? Później, jak będzie jeszcze czas, to ci opowiem o tych takich filarach odporności psychicznej, bo za jakiś czas robię taką, biorę udział w takiej konferencji, gdzie będę o tym opowiadał. No i wiesz, wychodzę i tak jak w helikopterze w ogniu, była taka sytuacja, że wiesz, dowódca batalionu tych rangersów stał, a to kulę mu nad głową, a sobie normalnie tam gadał. Tutaj akurat kule nie latały jeszcze, no ale wiesz...
Ale było bardzo niebezpieczne.
Masz to w głowie, że zaraz się przypieprzą, nie? Jak stąd nie odjedziesz. Wyszedłem z tego auta, idę do tych żołnierzy, do tych policjantów, wiesz, na spokojnie, nie? A tam, wiesz, panika z tyłu, widzę, co się dzieje. Zabieram im tą broń, wołam tego medyka, medyk podjeżdża, ładujemy ich na pakę i wtedy, wiesz, wracamy na bazę, nie? I taka sytuacja, że nie powinienem wychodzić jako dowódca z pojazdu, no bo ja muszę cały czas dowodzić, tak? To ta sytuacja, co wtedy na tym poligonie była. No nie mogę strzelać, nie mogę bawić się, muszę to wszystko koordynować, wydawać polecenia, żeby żołnierz wiedział, co ma robić każdy, tak? Na tej zasadzie, że oni i tak wiedzą, co mają robić, bo są określone procedury, ale jeżeli jest nowa sytuacja, no to decyzje muszą być jakieś podjęte, tak? Postępujemy według tego i tego wariantu, robimy to, to i to. Wiesz, zapakowaliśmy tych policjantów, wszedłem do pojazdu i wróciliśmy na bazę, nie? Później przegrupowaliśmy się w bazie i mówię do chłopaków, wracamy, bo trzeba ten sprzęt ewakuować rozwalony jeszcze, bo jak przejmą go tamci, no to będzie ten, nie może do tego dojść, nie? Albo go niszczymy, albo go ewakujemy. No i wiesz, pytam się żołnierzy, kto wraca ze mną, nie? Tam nie wszyscy wrócili. Zapakowaliśmy się do pudła i wróciliśmy w ten rejon, nie? Ewakuowaliśmy ten pojazd i tak dalej. No ale tu pojawił się ten zwrot, który ja używam, że ludzi poznać w ekstremalnej sytuacji, nie?
Zapisałem sobie to.
No. I człowiek, który, i ludzie, którzy gdzieś tam... no może nie będę tego wszystkiego mówił tutaj, ale chodzi o to, że liczyłeś na kogoś, że w określony się sposób zachował, bo do tej pory wydawało ci się, że taką osobą będzie i ty nagle, wiesz, widzisz gościa w takiej sytuacji i muruje cię, nie? Bo liczysz na niego, ufasz człowiekowi, że on ci nie zawiedzie i nagle, wiesz, no nie masz wpływu na to, bo też mogła być inna sytuacja, inna reakcja, bo on mógł coś innego jeszcze przeżywać w międzyczasie, a tymczasem, wiesz, ja wychodzę z tego pojazdu, patrzę, a goście siedzą tam. I czekają, co dalej robić.
Nie? Jak zareagowali na to, że poszedłeś sam?
Wiesz co, no to nie da się tego opisać, jak oni zareagowali. Po prostu się działo, nie? To się działo. Wychodzisz, wyobraź sobie, że wiesz, że zaraz spadną młodzieże, bo zawsze był atak kombinowany, nie? Jest zasadzka, strzelanko i zaraz spadają u góry na ciebie, czyli te pociski młodzieżowe, nie? I idziesz w to miejsce, gdzie zaraz do ciebie strzelą, nie? Tak jak saper na przykład, który na misjach wychodził sprawdzać przepusty, które najczęściej były zaminowane, że on szedł w miejsce, gdzie zaraz wywali przecież ta świadomość, nie? I to uczy ciebie później wyłączać emocje. Ja zauważyłem, że po tych sytuacjach, kiedy musiałem wykazać się, chociaż nie jestem takim człowiekiem na co dzień, nie? Że gdzieś tam widać po mnie, że jestem taki kozak, nauczyłem się po prostu wyłączać te emocje, bo wiedziałem, że jeżeli ja będę zbyt emocjonalnie podchodził, to będę źle reagował, złe decyzje podejmował, w ogóle nie będę nawet decyzji podejmował, będę się bał podjąć decyzję, bo świadomość złej decyzji, jak ja podejmę zło, to później jakie opinie będą, nie? Że będą mi rozpaczać za to. Dlaczego ja ewakuowałem tych chłopaków ze skrzyżowania w Karbali wtedy, jak mogliśmy dostać mocny wpierdziel, a generał kazał mi tam stać, nie? No dużo, dużo takich historii, gdzie wypadałoby faktycznie tą...
Co się stało z tymi żołnierzami, którzy wrócili do bazy i nie chcieli stąd pojechać z powrotem?
Nic.
Czyli oni mogą powiedzieć, a nie jadę na misję, nie chcę misję.
Opowiedziałbym ci różne jeszcze sytuacje, ale no nie chcę.
Jest tak, że oni muszą pojechać, a jak nie, to jest przeciwstawienie się rozkazowi i zostają wyrzuceni, czy coś tam, czy jakiś trybunał konstytucyjny, czy cokolwiek się tam dzieje.
Nie, no wiesz, no... Tak już tutaj ci wspomniałem, no, mogło coś być faktycznie, że w ten dzień akurat bardziej się bali na przykład, nie? Była to już końcówka misji i jeżeli już jest końcówka misji, to każdy już myśli o tym powrocie, nie? Że zaraz będę leciał do kraju, lepiej nie ryzykować. I wtedy wyłączają się mechanizmy obronne u ludzi, nie? I wtedy nie chcą już ryzykować. Ja nie byłem świadomy tego, że ryzykuję, bo wiedziałem, że muszę zrobić to, bo po prostu muszę, nie? I taki byłem, że robiłem po prostu kiedyś.
Ale też alternatywa chyba była trochę gorsza, co? Jeśli byś tego nie zrobił, to co by się stało?
Nie zrobił czego dokładnie?
Nie ewakuował, nie zabrał tych karabinów od tamtych ludzi, nie wyszedł z tego samochodu.
No wiesz co, no gorsze by były pewnie, nie? Nie rozpatrywałem nigdy tego, co by było gdybym. Oczywiście po każdej takiej sytuacji sporządzony jest raport, meldunek do przełożonych ze zdjęciami, z opisem sytuacji, z wariantami, jakie mogłem podjąć, czego akurat to podjąłem decyzję, nie? Często do pola walki te decyzje, które my podejmujemy z pola walki, są nierozumiane przez przełożonych, nie? Bo oni tam nie są. Oni inaczej na to patrzą. Że mogłem zrobić tak, dlaczego to zrobiłeś tak, a tak? Bo mogło to wpłynąć całkiem inaczej na całą misję, która inaczej jest widziana z góry. Ja też to rozumiem, bo czasami polecenia, które czy tam rozkazy przychodziły z góry, trzeba było znać intent przełożonego i robić, wykonywać zadania zgodnie z jego intentem, zamiarem, a nie po swojemu, nie? Że to by się wydawało, że to będzie tak zrobione, bo przełożony się nie zna. No nie, no. Gdzieś tam u góry jest ta strategia rozpracowana i twoje zadania są w taki sposób tworzone, żeby to zgrało w całości później, nie? Że trzeba patrzeć też, jak patrzy na to z góry przełożony, nie? I ja też byłem troszkę emocjonalnie zawsze podchodziłem do tego, na tej zasadzie, że no byłem w stanie nie wykonać polecenia, bo byłem na przykład zły na przełożonego, nie? To się łapałem na tym też, nie? No ale wiedziałem, że to jest złe, bo zawsze też analizowałem, dlaczego ja tak się zachowałem. Muszę uważać, żeby na następnej sytuacji tak się nie zachować. Bo wiedziałem, że to jest złe, nie?
Fajnie, że o tym mówisz.
Czemu?
To dobrze, że się przyznajesz do takich rzeczy. Wydaje mi się, że to lepiej, niż gdybyś powiedział, jestem doskonałym żołnierzem.
Nie, właśnie nie.
Myślę, że to ważne, żeby mówić...
Ja mówię o tym dlatego, bo ja mam nadzieję, że gdzieś ktoś może będzie w stanie wykorzystać to, co mówię, bo czasami mam taki feedback od ludzi gdzieś tam.
O tym właśnie mówiłem, że warto o tym mówić. No.
No nie, żeby pokazać, jaki ja jestem kozak, tylko może ktoś będzie miał podobną sytuację i będzie miał do wyboru moje działanie, może innego byłego żołnierza wojsk specjalnych, innego w ogóle całkiem weterana nawet, bo gro weteranów naprawdę świetną robotę robiły na misjach, nie będąc tymi specjalistami, nie? Bo ja nie byłem na misji z wojsk specjalnych, to były misje pododdziałów konwencjonalnych ze Świętoszowa, później byłem jeszcze z oddziału specjalnego żandarmerii, nie byłem z wojsk specjalnych, żeby to była jasność, bo tutaj i w tych właśnie operacjach często, chociaż specjaliści też mieli takie zadanie,
być widocznym
w strefie.
Nie rozumiem. Mówisz, że nie byłeś z wojsk specjalnych. Z tego co wiem, to w Agacie służyłeś. To są wojska specjalne.
Tak, ale nie byłem na misji z Agatu.
Okej, okay, dobra, to kumam.
Bo w tamtych czasach jeszcze nie było misji, bo dopiero żeśmy budowali zespoły, nie? I tutaj człowiek wyjeżdżał na patrol, na konwój, na operacje, bo też wyjeżdżałem na operacje różne. Kiedyś pamiętam taką operację też. Podchodzimy pod budynek, w którym znajdował się człowiek, którego mieliśmy zatrzymać i on nagle zaczął strzelać z kałacha i te kule przelatywały przez ściany tego budynku, nie? Bo to była taka glinianka. a ty stoisz w szyku takim przed wejściem, a tu kule koło nóg przelatują, nie, po prostu. Nie myślisz o tym, nie? Przynajmniej ja tak nie myślałem, że kurwa, zaraz oberwę, nie? Mhm. To się tak nie myśli. Czekasz, po prostu czekasz. Skończyła mu się amunicja i wtedy weszliśmy do środka, a tu gościu na wózku inwalidzkim, nie? Z kałachem i sobie tam już chciał magazynek wymienić. No. To dużo takich przypadków było, kiedy później sobie siadasz i zaraz przejdziemy do tej wieży i sobie myślisz, kurwa, dlaczego akurat mi się to udało, nie? Mhm. Ta opatrzność tak jednak czuwała nad tobą, nie?
Jeszcze chciałem cię zapytać, powiedziałeś, że nauczyłeś się wyłączać emocje. I gdzieś tam chyba widziałem, że wspominałeś, że później ciężko było ci to wyłączyć z powrotem, jak wróciłeś do Polski. I to jest temat, który mnie interesuje. Jakbyś powiedział trochę więcej o tym, jaki miałeś problem z... Bo z tego, co wiem, to weterani mają duży problem po powrocie do normalnego życia, z adaptowaniem się do takiego życia w społeczeństwie. Że cały czas się wydaje im, że Joko podobno do tej pory się ogląda za siebie.
Ja się cieszę, że moja osobowość, mój charakter, ja często przeżywałem różne sytuacje w życiu emocjonalnie i wracając z misji, ja nie wiedziałem, że nie czułem, że jestem zmieniony, na przykład, że inaczej podchodzę, nie? Kiedyś jak wróciłem do rodzinnego miasteczka, małego miasteczka, Stronie Śląskie, w Kotlinie Kłodzkiej, to kiedyś stary taki znajomy, z którym uprawiałem z nim różne sztuki walki, mówi, że mnie nie poznaje, że stąpam tak twardziej już po ziemi, taki jestem konkretny już, że nie jestem takim filozofem tutaj, bo ja w ogóle kiedyś chciałem studiować filologię romańską, nie? O filozofii myślałem w ogóle wcześniej, nie? A tu nagle, wiesz, lądujesz w wojsku, jedziesz na misję. I mi mówili, że kurde, zmieniłeś się, nie? Ja mówię, no nie, no co ty, wcale się zmieniłeś, normalny jestem, nie? To tak jak wariat nie powie ci, że jest wariatem, nie?
Nie zauważa się też
tego. Ty jesteś wariatem na tej zasadzie. I założyłem, że nie potrafię okazywać emocji przez pewien czas, tak było. Nie reaguję na jakieś sytuacje emocjonalne u innych ludzi.
Jak w ogóle? Jakby nie w ogóle tego nie odbierasz?
Wiesz co, nie wszystkie, nie? Nie wszystkie. Wiesz co, miałem na tyle szczęście, jeszcze ci powiem takie, że wyjeżdżałem na misję nie mając dziecka, nie? Bo później mi się urodziła córa i nie wyobrażam sobie, jakbym jechać na misję mając dziecko po prostu, nie? Że zostawiłbym dzieciaka i wyjechał na misję. Dlatego tutaj ogromny szacunek i podziw dla wielu żołnierzy, którzy wyjeżdżają na misję zostawiając dzieci w domu, nie? I oni wracali do domu czasami po pół roku, czasami nawet i po roku. I te dzieci po prostu nie czuły, że to jest ich rodzic, nie? I czuły się jak do obcego człowieka. I to naprawdę, ja bym nie wiem, czy byłbym w stanie po prostu teraz, jakbym tak sobie pomyślał, nie? No i z tymi emocjami było tak, że dalej chyba tak mam, że nie wszystkie rzeczy tak przejmuję się nimi emocjonalnie. Na pewno ruszają mnie sprawy dzieci, bo mając dziecko, to jednak człowiek inaczej patrzy na sferę, czy normalny chyba człowiek. Na to, z jakimi problemami mają, jakie problemy inni rodzice mają, jakie mają dzieci problemy, bo czujesz ten świat po prostu dziecka, nie? No i tak swego czasu, to nie przepracowałem tego w jakiś sposób z terapeutą czy coś, tylko po prostu uciekałem w sport. Zawsze.
Ale to też jest podobno bardzo dobre.
Tak.
Sport jest jednym z bardzo dobrych środków na depresję.
Tylko sport, ja nie uciekałem specjalnie w sport, bo czułem się jakiś zestresowany, tylko gdzieś zawsze go uprawiałem i czułem się świetnie w sytuacji, kiedy jestem sam ze sobą na jakimś treningu. I teraz na przykład często tłumaczę moim bliskim, że ja potrzebuję dzień lub dwa, po prostu wyjść gdzieś do lasu pod namiot, bez nikogo, sam, samodzielnie, po prostu iść i się wyłączyć z tego świata, po prostu żeby pobyć chwilę sam ze sobą, żeby się zresetować. Naładować i wrócić po prostu do już normalnie, nie? Bo ja nie ładuję po prostu baterii na tej zasadzie, że idę na imprezę, napiję się wody, poleżę w domu, pogram na komputerze, czy tam na Xboxie, czy coś tam, tylko potrzebuję po prostu wyjść w górę, w góry.
W naturze.
Natura, nie? I pobyć sam ze sobą po prostu, nie?
Spoko, lepiej niż miałbyś pić alkohol.
I mi się wydaje, że dzięki temu, że ten sport był zawsze u mnie, i sport wytrzymałościowy był dosyć długo u mnie, bo gdzieś trenując na przykład do triatlonu, to spędzało się kilka godzin na treningu. Ja po prostu to głowę oczyszczałem. Wyłączałem myślenie po prostu i sobie robiłem trening, nie? I mi się wydaje, że to był mój sposób taki niekontrolowany, że dzięki temu wydaje mi się, że normalnie funkcjonuje w społeczeństwie, nie? Mhm. Ale...
Ale są ludzie, którzy ciężko mają, co? Po powrocie.
No mają, ale to nie tylko po powrocie. Po PTSD też jest u osób, które przeżyły jakiś ciężki wypadek, na przykład katastrofę jakąś i tak dalej. To nie tylko, że po misji tacy ludzie wracają. To są chyba osoby, chociaż nie będę tutaj tego tematu rozwijał, bo nie jestem specjalistą, ale mogą to być osoby, które po prostu są wrażliwe pod tym kątem, nie? Że jeżeli one ciężki przeżyją jakąś sytuację, jakieś zjawisko, no to później faktycznie gdzieś tam się u nich to odbija, nie? Mhm. No widziałem osoby na misjach, które po paru miesiącach już oczy miały takie błędne. Mhm. Całkiem inny człowiek wracał później. Niektórzy uciekali w alkohol, strasznie to było, nie? Mhm. To widziałem akurat takich kilka osób, znam po misji, po takich ciężkich właśnie wypadach, nie? Gdzieś tam coś się zdarzyło. Także no ja no uważam, że chociaż mam taką rzecz w sobie, czekaj, że służąc w jednostce jeszcze, w Agacie, jak wychodziłem gdzieś tam z roboty na przykład, nie, czy coś, to nie reagowałem na żadne sytuacje takie, wiesz, stresowe, nie? Po prostu nie wkurzałem się, że na przykład jedzie przede mną kierowca i nie włącza kierunkowskazu, że ktoś źle skręci na przykład na drodze, albo inne takie, wiesz, rzeczy, które normalnie wkurzają człowieka, to mnie po prostu nie interesowały, nie?
Taki stoicki spokój.
Taki stoicki spokój miałem. Dzięki temu właśnie, dzięki tym sytuacjom ciężkim w robocie, które miałem, te misje, tą moją służbę ciężką, dzięki temu, czym się zajmowałem w robocie, to takie pierdoły mnie naprawdę nie interesowały. Teraz się denerwuję, nie? No właśnie, jadę samochodem, ktoś mnie wkurzy, gdzieś tam rzucę bluzgiem i tak patrzę później w lusterko, wie, kurde, stary, nie? Tak nie robiłeś kiedyś.
Musisz na misję jeszcze raz jechać.
Ale nie, jest tak, bo jeżeli ty masz w życiu coś na głowie, że coś robisz takiego, który cię mocno gdzieś tam wciąga, no to takie, wiesz, pierdoły to cię nie interesują, nie? Bo ty robisz coś wyższego, coś ważniejszego, coś bardziej ekstremalnego. No to trzeba się przejmować nierównością krawężnika na przykład, nie?
Dokładnie. Rozumiem.
Dlatego ludzie, moim zdaniem, albo nie, nie będziemy poruszać tego tematu.
Dobra, to może przejdźmy w takim razie do tego tematu, o którym mieliśmy rozmawiać, czyli to odnajdywanie się w środowisku pracy i odnajdywanie się w jednostce.
Wiesz co, tutaj chodzi bardziej o to, bo to faktycznie wspomniałem ci wcześniej, że chciałem poruszyć ten temat, dosyć mi bliski, znaczy nie mi osobiście, ale innym osobom, funkcjonowania w miejscu, w którym aktualnie się znajdujesz, ale czujesz, że tam nie pasujesz, czujesz, że jesteś w stanie robić coś ciekawszego, lepszego, no ale nie masz siły, odwagi, chęci, motywacji po prostu, żeby zmienić tego miejsca na inne, bo nie wiesz, sobie poradzisz, że czeka cię ciężka przeprawa. Właśnie ten odcinek, nie? Chcesz zmienić coś, musisz przeżyć coś ciężkiego w pewnym momencie, no bo zmieniasz aktualną sytuację, która jest dla ciebie komfortowa. Chcesz wejść w nową sytuację, ale kurde...
Jest ta bariera.
Nie wiem, czy jest ta bariera. Nie wiem, czy sobie poradzę. Nie wiem, czy to jest dobre wyjście dla mnie. Nie wiem, jak tam będzie, a muszę znowu się spiąć, muszę znowu gdzieś tam przez ileś miesięcy przepracować. I tak jest bardzo często z żołnierzami w wojskach konwencjonalnych, którzy nadają się, powiedzmy, do wojsk specjalnych, służą w takich jednostkach, jest im tam dobrze. Natomiast bywają przypadki takie, że oni chcą robić więcej, nie? Chcą coś ciekawszego robić, mają większe wymagania w stosunku do tej roboty, w której się aktualnie znajdują. Są blokowani przez przełożonych i tak samo przez swoich kolegów, nie? Bo większość osób, powiedzmy, w takim środowisku funkcjonuje sobie, bo czy się stoi, czy się leży, nie? Tam wiadomo.
Wygodnie jest po prostu.
I taka osoba, która chce zrobić coś więcej, angażuje się bardziej, czy to w szkołach, nie? Na zasadzie kujon. Jakieś byłem dobrym uczniem, więc wkurzali się.
Tak, i to ludzie krytykują, nie? Tak, to jest straszne.
Tak, i krytykują i rzucają kłody wtedy tym lepszym, nie? I oni wtedy wiedzą, że żeby zmienić tą aktualną sytuację, to muszą na przykład podejść do tej selekcji, przygotować się fizycznie, a nie mam czasu na to, bo mam tyle i tyle roboty na głowie, muszę kupić to, muszę pojechać tam. No ja pierdziel, nie będę miał czasu na to, nie? Teraz jest mi faktycznie dobrze tu, jak jest, ale znowu wchodzisz w określone tam sytuacje, że kurde, ale mi tu nie jest dobrze, ale się wkurzam. Dlaczego nie są tacy? Dlaczego nie robimy tego tak, a tak? ty chcesz zrobić coś więcej, dostaniesz strzała od kumpla, ty weź się uspokój, chłopie, gdzie się wychylasz, jest ci tu źle, rób tak jak my, nie? Pluton w niewoli na przykład, bardzo częsty. Kiedyś w wojsku tak było, bo teraz nie będę się wypowiadał, bo nie służę, nie? I mówię, dobra, to kiedyś z takim kumplem rozmawiałem, nie? Na misji akurat. Tam się włączyło nam takie, dobra, zmieniamy resort, idziemy do tego. Znaczy nie resort, tylko zmieniamy struktury, idziemy do wojsk specjalnych. Ale selekcja, dobra. Oczywiście byliśmy trochę piani wtedy. Nie? Na misji. Trochę piani.
Okej. Okay. Może pomaga.
Rano człowiek wstaje na kacu, a ja byłem dalej. Dobra, zmieniamy to. Ja faktycznie chcę iść do tych specjalistów. Nie? Bo wtedy już poczułem, że to będzie dla mnie kierunek, nie? Bo widziałem, jak funkcjonują, widziałem dopiero na drugiej misji w Iraku. Poczułem to, że chciałem iść po prostu do sił specjalnych, nie? I zacząłem od tamtej pory się przygotowywać. Bo wcześniej czułem, że się nie nadaje, nie? Też o tym ostatnio mówiłem na spotkaniu.
Czemu czułeś się, że się nie nadajesz?
Wiesz co, emocjonalnie miałem wyobrażenie o wojskach specjalnych takie, że tam są takie, wiesz, takie kozaki mega. Ja nie czułem się wtedy bardzo pewnie siebie, nie? Byłem takim, znałem swoją wartość, ale nie czułem się pewny siebie. Nie wiedziałem, czy sobie dam radę. Dużo pytań, tak jak teraz mam do mnie skierowanych, tak miałem wcześniej też ja. Czy będę miał rodzinę na przykład, nie? Czy jako taki specjalist, to nie jeżdżę cały czas na misjach i nie będę miał czasu założenia rodziny, nie? No i wiesz, i rano wstaliśmy wtedy na tym kacu i ja dalej byłem sfokusowany, a chłop mówi do mnie, a kurde, bo rodzina, bo to mi jest dobrze, bo tamto, nie? I to jest właśnie ta sytuacja, gdzie te osoby, które by chciały coś zrobić więcej, mają tą świadomość, że czeka ich taka przeprawa, no to rezygnują, bo jest im dobrze, gdzie są, a szczególnie osobom, które gdzieś się wyróżniają na przykład, to im jest lepiej w środowisku, gdzie się wyróżniają, bo czuć to wyróżnienie się, tak, że są, czują się lepsi od innych.
A jak pójdą tam, to będą troszeczkę gorsi od reszty.
Albo będą gorsi, albo będą musieli się jeszcze bardziej starać. Nie? Więc te osoby rezygnują, bo im jest dobrze. Ale te osoby z kolei, które boją się zmienić ze względu na to, że nie wiedzą właśnie, co ich czeka, że ta świadomość tego trudnego przygotowania się, tego etapu, kiedy zwalniasz aktualną robotę i czy se znajdę inną, nie? Bo w pewnym momencie masz tak, że nie masz backgroundu żadnego backupa, w sensie, że dobra, rzucę tę robotę, tak jak ty myślisz na przykład o czymś takim, czy o zmianie jakiejś sytuacji i w pewnym momencie będę z niczym, nie? I kurde, czy ja sobie poradzę? I taka niepewność. Nie? I ludzie rezygnują wtedy, nie? A te osoby, które chcą właśnie służyć w wojskach specjalnych, powiedzmy, już mają na tyle dość, bo jak mam kontakt z tymi ludźmi, nie? Że czują się tam niedowartościowani, że są cały czas gnębieni, że są cały czas uspokajani, żeby dali sobie spokój. Ale jak faktycznie chcesz coś więcej, to idź do tych specjalistów. No ale on chce, no ale ma bloka z kolei, nie? Przełożonego nie chce puścić. I wiesz, ja współczuję naprawdę tym ludziom, ja miałem podobnie. Jak ja się przenosiłem ze Świętoszowa, przecież dowódca batalionu ze mną poszedł do dowódcy brygady i on powiedział, że mnie nie puści, nie?
Czemu?
No bo byłem za dobry. Miałem przejąć dowódcę kompanii obowiązki już na stałe i wtedy myślałem, że jak ja zostanę kolejne tam ileś lat w Świętoszowie, no to tym bardziej rodziny nie założę, nie? Aha. I to są przypadki, to ja rozumiem, widząc tych żołnierzy, jak oni się starają gdzieś wydostać z tych jednostek konwencjonalnych, bo też może wcześniej nie czuli się, że tych wojsk specjalnych się nadadzą, nie? Gdzieś niektóre osoby muszą jeszcze, bo jest taki wymóg też, żeby kilka lat służyły w jednostce zwykłej, tak jak na przykład w policji jest, żeby pójść do SPKP, do tych samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych, to muszą posłużyć w policji tam z 2 czy 3 lata nawet, nie? W zwykłej. I tak samo jest z oficerami na przykład młodymi, że żeby poszli do wojsk specjalnych, no to muszą tam z 2 lata chyba, czy tam 3 w linii posiedzieć, nie? Żeby tak dalej.
Czyli co w takim razie taki żołnierz powinien zrobić, jeśli jest w 11 i ktoś go nie chce puścić, albo są inni ludzie, którzy go ściągają w dół?
Jest taka przypowieść właśnie, którą usłyszałem kiedyś i podporządkowałem ją właśnie pod tą moją sytuację. Nie? Pewien ojciec umierał i woła swojego syna, na łożu śmierci leży i woła syna i mówi mu, masz tu zegarek, to jest zegarek twojego dziadka, ma on tam kilkaset lat już, nie? Pójdź z tym zegarkiem do jubilera i zapytaj się, ile by za niego chcieli. No to wraca syn z tego jubilera i mówi, że tylko $100. To jest taka amerykańska opowieść, nie? Bo jest stary, nie? No to dobra, to teraz weź ten zegarek i pójdź do Lombardu, nie? No to syn, dobra, wziął ten zegarek, leci do Lombardu, wraca i mówi dziadkowi, znaczy mówi swojemu ojcu, że tam już chcieli $300 za ten zegarek, no bo jest faktycznie stary, coś można by za niego gdzieś tam dostać, ale ma jakąś rysę, nie? $300, ojciec mówi, to nie, to mało. To weź teraz ten zegarek i idź do muzeum. Syn już taki, wiesz, zmarnowany. Mówi, że pewnie pomysł bez sensu, no bo tam na pewno nie dadzą więcej niż w tym Lombardzie. No ale dobra, spełni ostatnie życzenie umierającego ojca i pójdę do tego muzeum. No i poszedł, wraca. I tam chcieli za niego chyba z 350 tysięcy dolarów, nie? Mhm. Zdziwiony mówi ojcu, taki już pod wrażeniem. No i ten ojciec mówi, widzisz, bo ten zegarek w muzeum chcieli, bo jest antyczny i na pewno będzie pasował do ich antycznej kolekcji. Mhm. Nie? I na tej zasadzie to jest przypowieść, że osoby, które nie pasują do pewnego środowiska, będą źle odbierane.
Niedoceniane.
Niedoceniane. Nie będą, no właśnie przede wszystkim niedoceniane, nie? I będą gdzieś tam poniżane, w sensie takim, że dostaną zadania, które muszą wykonać, a nie są to na ich poziomie, nie? I będą się po prostu źle czuły w tym środowisku. I trzeba znaleźć takie miejsce, jak ten zegarek właśnie, nie? Który był stary, miał tam jakąś rysę, ale należał do jakiejś antycznej kolekcji. I tak samo ty, jeżeli czujesz, że należysz do innego środowiska, że będziesz się lepiej czuł tam, gdzie są podobni ludzie tobie, że ktoś będzie doceniał twoją wartość, bo ty przecież starasz się robić super robotę, rozwijasz się. Właśnie to jest dobre u tych osób, nie? Że one cały czas się rozwijają. Mhm. To nie jest tak, że żołnierz przychodzi do roboty, ten, co się tam stara przenieść i on się nie rozwija, bo ci ludzie jeżdżą na różne szkolenia, płacą własne pieniądze, rozwijają się, mają świetne predyspozycje i psychiczne, i fizyczne, nie? I teraz, tak jak ten zegarek, nie? Znajdź miejsce tam, gdzie będziesz pasował i gdzie ktoś doceni twoją wartość, nie? Bo inaczej ta wartość będzie cały czas twoja obniżana. Mhm. I teraz co, zegarek by poszedł do jubilera za stówkę na przykład, służysz w jednostce, robisz tą robotę, którą robisz, ale czujesz, że tam nie pasujesz po prostu i trzeba to zmienić, nie? Mhm. Trzeba jakoś to zmienić. Dlatego będzie taki etap, no bo ja go przeszedłem ten etap, nie? Nie pasowałem tam, chociaż bardzo lubiłem służbę w Świętoszowie. Bardzo lubiłem służbę, naprawdę. To była dla mnie bardzo dobra szkoła życia. Tam nauczyłem się prawdziwej służby wojskowej i na tych misjach właśnie tego życia na wojnie. Ale czułem, że kurde, czegoś mi brakuje jeszcze, nie?
Jakbyś określił to, że czułeś, że czegoś ci brakuje, co czułeś tam?
Wiesz co, bo ja jak kończyłem szkołę, to miałem już instruktora gdzieś tam wspinaczki na przykład, mhm. nie? Lubiłem skoki spadochronowe, chociaż tak nie tak mocno jak na szkole oficerskiej, ale brakowało mi takiego, wiesz co, takiego stylu pracy. Mhm. Bo poznałem tych żołnierzy wojsk specjalnych, którzy służyli na misjach. Moi koledzy na przykład, którzy gdzieś tam kończyli szkołę i trafiali później do tych jednostek. Czy moi nawet byli podwładni, którzy trafiali do tych jednostek, a ja miałem z nimi kontakt. Opowiadali mi o sytuacji, jaka panuje, jakie są relacje między przyłożonymi, nie? Mhm. Mówię, kurde, i właśnie tego mi brakuje, nie? Żeby ktoś doceniał to, jakim jestem faktycznie wartościowym człowiekiem, te moje uprawnienia przede wszystkim i umiejętności. Mówię, kurde, przecież ja mam to ogarnięte, bym się tam nadawał super, nie? Mhm. Nie do końca byłem pewien, ja zawsze miałem taki styl też dowodzenia bardziej przez koleżeństwo, nie? I w wojskach konwencjonalnych nie do końca jest to tolerowane przez przyłożonych i też nie do końca jest to od dołu tolerowane przez podwładnych, bo podwładni ogarnięci, którzy wiedzą, że muszą robić robotę, a nie być sterowanymi przez palec przyłożonego, mhm. to nie wejdą ci na głowę, nie? Ale niestety jest tak właśnie, że jak ty chcesz być kumplem z jakimś żołnierzem, który nie do końca rozumie służbę, to on ci wejdzie na głowę, nie? A w wojskach specjalnych jesteś kumplem, musicie sobie ufać wzajemnie. To jest taka właśnie relacja koleżeńska, gdzie, no właśnie po to się szło do wojsk specjalnych, po to się chodzi dalej, nie? Mhm. Że jest tam taka relacja, że robotę będziesz robił ciężko, ale kurde, jest to relacja, jest to braterstwo, jest to zaufanie wzajemne, nie? Ludzie spotykają się po robocie, ale mówię o tych wąskich, małych pododdziałach, zwłaszcza w tych sekcjach bojowych, grupach bojowych, bo to są właśnie ludzie, którzy spędzają ze sobą bardzo dużo czasu w ekstremalnych sytuacjach, a te ekstremalne sytuacje właśnie wiążą ludzi na całe życie nawet, nie? Bo ja pamiętam moją selekcję, kiedy przychodziliśmy ją razem i wiesz, człowiek ma ciężko, czy tam kumpel miał ciężko, ty mu pomagasz i wiesz, i on jest tobie wdzięczny później,
to pamiętam.
No. I to jest, to było to, co ja potrzebowałem właśnie, nie? Bo byłem takim kumplem trochę dla podwodnych. Przełożeni to strasznie nie lubili, nie? I z moim drugim kolegą, który był moim później przełożonym, mieliśmy taki styl dowodzenia, że nasza kompania po prostu musiała zostać rozłożona przez przełożonego, bo wyróżniała się po prostu na tle innych kompanii i źle to kogoś bolało to po prostu, nie?
Co do tych ludzi, którzy wejdą ci na głowę, to są chyba ci sami ludzie, którzy też będą cię ściągali w dół, jak będziesz chciał iść w górę, co?
Tak.
To jest, no. to jest ten sam sort. Nie wiem, czy mogę tak mówić o ludziach.
Tylko właśnie potrzebny jest bodziec, nie? Czasami jest tak, nie wszyscy to mają, bo niektórzy przechodzą tą selekcję bardzo płynnie i bez żadnych problemów. Niektórzy mają większe problemy. Ta góra dla nich jest dłuższa i bardziej stroma. I trzeba mieć to świadomość, że tak będzie i po prostu robić swoje, nie? Musisz to zmienić. Po prostu jeżeli uważasz, że nie pasujesz do tego środowiska, zmień to. Co stoi na przeszkodzie, nie? Na pewno stoi na przeszkodzie to, że nie wiesz, jak to się skończy. Nie wiesz, czy sobie dasz radę. A jeżeli mi się nie powiedzie, to co? I teraz osoby na przykład w tym fundamencie osób odpornych psychicznie jest takie coś jak kontrola czy zaangażowanie. Że będą przeszkody, ale ty sobie z nimi poradzisz, bo to są tylko tymczasowe jakieś przeszkody, nie? I teraz, jeżeli ty jesteś odpowiednio sfokusowany na ten cel, to się tak mówi, nie? Strasznie mnie męczą już te coachowe takie gadki, nie? Że cel musi być określony, jasny w ogóle i tak dalej.
Ale
nie?
To jest prawda, to są coachowe gadki, bo dużo ludzi, którzy jakby bez doświadczenia tym mówią o tym i to jest takie odbierane wtedy negatywnie, bo jakiś gość, który nic nie zrobił, mówi, ale to jest prawda,
dalej. No tak, nie? No i to z tego zaangażowania wynika to, że ty się zaangażujesz tak w tą swoją drogę, masz świadomość tych przeszkód, ale sobie poradzisz, bo wiesz, że one są tymczasowe tylko, nie? Jedni mają większe, drudzy mniejsze. Jak ja spojrzę na swoje, gdzieś tam, na swoją drogę, to mi się nie wszystko udawało, nie? W liceum mi się wszystko udawało, bo tam z paski miałem każdy rok. W szkole oficerskiej też mi się nie wszystko udawało, ale to też nie był mój, też nie było to pod moim wpływem, nie? Że tam, tak jak na przykład w trakcie też tych fundamentów odporności psychicznej jest kontrola, że ty jesteś w stanie kontrolować swoje emocje, ale na przykład jeżeli coś się dzieje, na co nie miałeś wpływu, to rozumiesz, no bo nie miałeś wpływu na to. No to okej, tak musiało być, nie? I to też się zdarzało u mnie.
Jakiś przykład?
Jakiś przykład, no jeżeli chodzi o na przykład misję, nie, bo to budowanie tej odporności psychicznej i ludzi, którzy sobie radzą, tak jak na przykład Joko jako dowódca sobie radził, to jest, że na przykład masz coś, wykonać zadanie, ale nagle coś wybucha ci niespodziewanie, no to dla ciebie jest to jakaś przeszkoda, która może wywołać emocje, może wywołać coś niespodziewanego, czego nie przewidywaliście w wariantach działania, no to człowiek, który nie ma takiej kontroli nad tymi emocjami i nad zmieniającymi się sytuacjami, nie jest elastyczny, on sobie nie poradzi wtedy, nie? I właśnie ta elastyczność, ta kontrola nad emocjami i kontrola nad sytuacją, którą nie przewidujesz, czyni siebie odpornym psychicznie, nie? Tak, no te fundamenty są bardzo ciekawe, jak ja przygotowałem się teraz do tej konferencji za tydzień, która jest, o budowaniu odporności wśród żołnierzy wojsk specjalnych. Dzięki temu, że obserwowałem tych kandydatów, obserwowałem siebie poprzez te wszystkie misje, w których brałem udział, studiowałem różne tam poradniki polskie i amerykańskie pod tym kątem, no to właśnie stworzyłem taki swój schemat, nie, budowania tej odporności psychicznej, która opiera się oczywiście na tych fundamentach takich cywilnych, psychologicznych, ale ważny jest element jeszcze ten, który dotyczy wojsk specjalnych, nie? No i na tej konferencji będę o tym mówił, nie chcę tego zdradzać, bo to jest pod kątem tej konferencji.
Ale zapraszamy wszystkich.
Tak, zapraszamy. Natomiast tu jeszcze nie zdradziłem, nie? Że ta kontrola właśnie, kontrola emocji, kontrola tych niespodziewanych sytuacji, że ty wiesz, że coś się będzie działo, ale skoro to nie masz wpływu na to, przecież możesz nie mieć na wiele rzeczy wpływu,
jasne,
to nie może to wpłynąć na to, że sobie nie poradzisz, nie? No bo dobra, coś się wydarzyło, okej. Robisz krok w tył, tak jak Joko mówił ostatnio, nie? Też fajnie. Robisz
Witacz.
Krok w tył, nie? I obserwujesz z innej perspektywy tę sytuację, to trwa parę sekund. Żeby nie podejmować emocjonalnie decyzji, to jak ja na przykład na mojej selekcji zgubiłem się kiedyś, nie?
Na twojej selekcji.
Tak. I dzięki temu doświadczeniu ja mówię ludziom, żeby nie postępowali tak jak ja, nie? To jest, wiesz, fajne, bo ja przekazuję ludziom to, co ja źle zrobiłem, nie? Żeby ktoś nie popełnił takich błędów. Bo to był błąd negatywny związany z tym, że byłem takim koniem, bo byłem na mojej selekcji dosyć mocnym, powiedzmy, kandydatem.
Koniem to znaczy, co to znaczy mocny kandydat?
To jest koń, który klapki na oczy idzie pod górę po prostu i nie widzi, że trzeba skręcić się. No i zostałem wysłany mieliśmy punkty na azymut, wysłałem jako pierwszy. Ze względu na to, że do tej pory świetnie sobie radziłem, no to mnie puścił dowódca, kierownik selekcji jako pierwszego, nie? Kolejni byli puszczani tam w odstępach parominutowych, ale punkty były czynne na przykład do 20 godziny, nie? No to ja teoretycznie praktycznie miałem najwięcej czasu, bo pierwszy wyszedłem, nie? No to podjarany, taki pewny siebie, już taki gieroj się zrobiłem. Teraz jak sobie wspominam to, nie? Zasuwam pod tą górę, dobiegam na pierwszy punkt szybciej od instruktora, nie? Gość zdziwiony, że ja już jestem. Ja już znowu podjarany, bo już znalazłem punkt, no to rośnie pewność siebie wtedy, jak wiesz, gdzie jesteś, nie? Patrzę na, dostaję od instruktora kolejny punkt, patrzę na mapę, gdzie to jest, dobra, ścinam tutaj, o, jest jakiś szlak, nie? Papieski akurat, to Góra Chrzczata w Bieszczadach i miałem ciąć na Górę Dzidową dalej. Patrzę, jest szlak papieski, bardzo słabo oznakowany tam z tej Góry Chrzczatej był i zasuwam w dół, nie? No i tryb konia mi się włączył. Patrzę na mapę, dobra, tu będę ciął, tu mi się zaraz kończy las i za chwilę już widzę właśnie koniec lasu się pojawia, widzę już prześwit, po prostu słońce już wpada, nie? I, o, już będę zaraz na drodze, nie? Wypadam na ten skraj lasu, patrzę, a przede mną takie jezioro wielkie, nie? Ale nie tak, że mogę sobie obejść dookoła, tylko było tak, że jak grzbietem wbiegałem po prostu w to jezioro, a jezioro do tyłu jeszcze, nie? Ja pierdzielę, nie? I mówię, dobra, kurde, i tam na tym koniu jeszcze, nie? Bo zbiegłem z góry. Już w połowie drogi byłem do tego drugiego punktu, nie? Mówię, dobra, idę przez to jezioro, nie? Zacząłem wchodzić, a to bagno, nie? Ja pierdzielę. Straciłem kupę energii, bo zacząłem w tym bagnie, wiesz, tam walczyć. Wróciłem się na to miejsce. Mówię, nie, dobra. I wiesz, nie znając tych metod, nie? Podejmowania decyzji. Usiadłem. I są takie techniki oddechowe, nie? Jest technika oddychania tam bezpośrednio przed akcją i w trakcie akcji, żeby opanować. To są różne tam sposoby oddychania. O tym też powiedziałem, mówiłem na tym konferencji.
Zapraszamy.
Lub na kolejnym podcaście u ciebie. I wiesz, usiadłem, opanowałem właśnie te emocje, ten kortyzol, żeby trochę zszedł. To jest taka technika oddychania.
Jakiś rytm oddychania.
Tak.
Jaki?
Mówię, że o tym na konferencji. Okay. No, nie mogę to wszystkiego zdradzić, bo to wiesz. I teraz zjadłem coś słodkiego, wtedy miałem jakieś cukierka jeszcze z tej suchej racji. Posiedziałem chwilę, popatrzyłem na tą mapę i podjąłem wtedy właściwą decyzję, nie? Że wrócę się, stracę trochę tego podejścia, ale wiem, gdzie pójdę i w jaki sposób ominę tą przeszkodę, nie? Aha. Straciłem tam chyba z godzinę czy dwie nawet na tej przeszkodzie. Ale to był moment taki, wiesz, że wpadam, panika, tu tego, kurde, czas leci, ja już pierwszy jestem i wiesz, takie we mnie emocje, nie? I wtedy właśnie zauważyłem, że przypomniałem sobie tę sytuację z misji, zachowałeś się, opanuj, chłopie, nie? Ostudź te emocje, usiądź na chwilę, nie? Zjedz coś słodkiego i wtedy podejmij decyzję, nie? Ten krok w tył zrobić taki, nie? Nie, żeby w tej emocji tam cały czas woda wrze, a ty tam napinasz się, tylko usiądź na spokojnie, parę sekund stracisz, tam parę minut, ale w gruncie rzeczy podejmiesz właściwą decyzję, nie? I to jest właśnie ten element, który wspominam do dzisiaj po prostu, nie? I to wypracowałem na misjach, nie? To takie umiejętność tej na spokojnie decyzji. No ale znowu, jak już siedzę parę lat w tym cywilu, kiedy nie mam do czynienia z tymi ekstremalnymi sytuacjami, chociaż staram się raz w roku gdzieś tam stworzyć, nie? Takie warunki.
Celowo.
Celowo, tak. Gdzieś brałem udział w tym programie na Discovery Channel, nie? Dostałem telefon. Czy jesteś w stanie wytrzymać 10 dni w górach, w zimie, mając tylko nóż i krzesiwo? No dobra, nie? A później mówię, co ja zrobiłem, nie? Później pojechałem na te zawody Fun Dance w Walii. Trzydniowe takie, chodzenie z plecakiem, gdzie wygraliśmy zespołowo te wszystkie trzy konkurencje. Później znowu pojechałem w góry z chłopami w tym roku, w styczniu, na skitury, na bytowanie w zimę i chodzenie gdzieś tam rakietami, nie, w Bieszczadach. Bardzo trudne warunki były. I te szkolenia moje, które prowadzę osobiście, też razem z tymi uczestnikami chodzę, razem z nimi śpię, nawet Nie śpię, bo...
Obserwujesz.
Obserwuję, nie? Ale to pozwala mi dalej te granice utrzymywać na jakimś tam poziomie i doceniać później, doceniać takie prozaiczne, wiesz, wygody w życiu, nie?
Komfort, no. Ciepłą wodę.
Tak.
Mówiłeś, że trenowałeś sporty walki. Mhm. Jestem ciekawy w takim razie, jeśli... Nie wiem, czy tobie się zdarzają takie sytuacje gdzieś na ulicy, że ktoś cię zaczepia, albo że masz jakąś taką sytuację, gdzie byś musiał rzeczywiście tego użyć i jak ewentualnie się zachowujesz w takich sytuacjach.
No, a ci już mówiłem wcześniej. Unikałem zawsze i unikam.
I to... Nawet jeśli ktoś cię po prostu zaczepi, po prostu uciekniesz?
Spróbuję. Znaczy, ucieczka jest ostatnią tutaj etapem. No to wiesz, jeżeli jestem sam, zależy od sytuacji wszystko, nie? No. Analizujesz sytuację, znowu się włącza u ciebie taki, wiesz, dobra, ma to sens, nie ma sensu, zrobię mu to, tamto, no nie wiem. Jeżeli jestem z kimś, no to na pewno będę unikał, bo ten ktoś może przypadkowo oberwać, nie? Ktoś, kto się nie zna i nie potrafi walczyć. Natomiast unikam. Unikam walki niepotrzebnej. Jeżeli nie ma sensu, to nie wdaje się w walkę, nie?
Niesamowite. Bo słyszałem właśnie o tym, dlatego cię o to pytam. Bo wszyscy właśnie żołnierze mówią, że unikają walki, bo po pierwsze ktoś może być nóż, po drugie nie wiadomo, jak to się potoczy, po trzecie koledzy mogą być za blokiem, nigdy nie wiesz, jak to jest. I tak sobie myślałem o tym i mówię, kurde, nie chcę mi się wierzyć, że oni tego rzeczywiście robią.
Zdarzały mi się różne sytuacje w życiu, no ale świadomie zawsze będę unikał. Tutaj, no bo nawet jest coś takiego, że jeżeli ty jesteś wyszkolony i zrobisz komuś krzywdę, to masz gorzej.
Masz problemy, no, dokładnie. Mm. Jakie sporty walki trenujesz?
Aktualnie boks. Tutaj sobie uczę się boksu teraz. Mhm. Zaczynałem od Shotokan, później było taekwondo, później było modern jiu-jitsu, była krav maga, kurs instruktorski robiłem. Znowu taekwondo, trenowałem na szkole oficerskiej, jak byłem, jeździłem na miasto do sekcji w międzyczasie trenować. Prowadziłem chwilę sekcję taką walki w Świętoszowie, jak poszedłem do pracy. No i później na misji poznałem Tajlandczyków. Na pierwszej zmianie zacząłem się uczyć Muay Thai po prostu. I nie startowałem nigdy w żadnych zawodach, ale najdłużej trenuję i trenowałem po prostu Jeet Kune Do.
Jeet Kune Do, nie wiem, co to jest.
Bruce Lee. To jest styl wymyślany przez Bruce Lee.
Aha. I miałeś, to się trenuje w Polsce? Nigdy o tym nie słyszałem.
Wiesz co, chyba są szkoły w Polsce. Mhm. Wing Chun Kung Fu w ogóle się z tego Bruce Lee wywodzi i on wymyślił swoją szkołę walki. Zbliżono bardzo do dzisiejszej MMA, nie? Czyli mieszane sztuki walki po prostu to było. I no ja byłem tymi filmami wszystkimi, ja chyba każdy młody człowiek w tamtych latach, nie? W moich młodych latach, zafascynowany nim, nagrywałem sobie jego filmy na kasety wideo, później sobie pauzowałem wszystkie jego ruchy, uczyłem się, biegałem, trenowałem w ogóle wszystko po to, żeby być takim jak on, nie? No dzisiaj ten boks mi został, trochę jeszcze się rozciągam, kopię w międzyczasie, nie?
No. Jak taekwondo potrenowałeś, to pewnie z półobrotu kopiesz.
Tak, tak.
Nie no. Wyglądasz na osobę, która by kopała z półobrotu.
Nie?
Nie.
Zobacz sobie na YouTubie.
Spoko. Ja jeszcze chciałem cię zapytać o tą religię. Jeszcze mamy chwilę czasu. Ja się zastanawiałem trochę nad religią i doszedłem, jedna z moich tez, jedna z wielu, to, że kiedyś ludzie wierzyli w religię, tak teraz ta religia sobie trochę zanika, moim zdaniem przynajmniej. Mhm. I wydaje mi się, że to jest, wynika trochę z tego, że kiedyś ludzie mieli dużo cięższe życie. Mhm. Jeśli masz dużo cięższe życie i dużo więcej zagrożenia, jak na przykład na wojnie, to jakby potrzebujesz tej takiej siły wyższej, żeby się do czegoś zwrócić wtedy, kiedy już nie masz jakby żadnej wiary w samego siebie. Mhm. I zastanawiałem się, czy to nie jest przypadkiem taki czynnik, który skłania ludzi do tego, żeby wierzyli i dlatego by to wychodziło też, że ta religia powoli zanika. Mhm. Ale to jest tylko moja teza, więc pytam ciebie.
No to ja odpowiem ze swojej perspektywy, wiadomo, tak? Co zauważyłem po tych już latach, jak już jestem na tej ziemi i świadomie już myślę, zwłaszcza po tych wszystkich wydarzeniach w moim życiu, że ważne jest, żeby wierzyć w cokolwiek. Wiara pomaga naprawdę osiągnąć dużo w życiu i nie tylko wiara w Stwórcę czy w Boga, którego ja wierzę, ale wiara w swoje siły, swoje wartości i w to, co się robi w życiu. Na przykład tak silnie po prostu trzeba wierzyć, nie? W to, że to się wydarzy, że się uda i tak dalej. Wiara w Boga, tak ci powiem szczerze, bo ja byłem i jestem praktykującym, chociaż teraz mniej praktykuję. Natomiast na misji wiara dawała taki spokój, ukojenie. Dla mnie przynajmniej, nie? Że chodziliśmy po prostu, były msze jakieś z naszym księdzem kapelanem. Pierwsza misja, tak szczególnie pamiętam, w Iraku. Gdzie spotykaliśmy się i było taki spokój, cisza, po prostu wyciszenie się od tego wszystkiego, nie? To, co jest w księgach zapisane, te wszystkie przykazania, ja uważam, że to po prostu trzeba takim człowiekiem być w życiu, nie? Niekoniecznie to przestrzegać na zasadzie, że tak mi każą, to będę tak przestrzegał, tylko ważne, żeby takim człowiekiem w życiu być, nie? Mhm. I to jest naturalne i nie trzeba być wierzącym człowiekiem, żeby być dobrym człowiekiem. Natomiast na pewno mam bojaźń boską. Wiem, że jakbym coś źle zrobił, to na pewno spotkałaby mnie jakaś tam kara za to. Jest tak, jak mówisz, że... No mówi się przecież, że jak trwoga, to do Boga, nie?
Dlatego właśnie pytam, o to mnie interesuje.
Dla mnie osobiście no, to jest element, kiedy ja nie było jeszcze COVID-a i chodziłem sobie do kościoła na spokojnie, na mszę, żeby usiąść w kościele, nie po to, żeby posłuchać księdza, tak szczerze ci powiem, nie? Nie wiem, jak to, z jakim to się spotka teraz z tam odbiorem, ale dla mnie kościół przez duże K, bo to jest wiara po prostu, idziesz do kościoła, nie wiem, przez małe K, czy do budynku, tylko do świątyni, która daje mi taką łączność po prostu z Bogiem, na tej zasadzie, że się wyciszę. Kurde, jak mi to dawało taki spokój, nie? Idę do kościoła, no to nawet godzinkę, ja się po prostu tam wyłączam, nie? Wierzę po prostu w coś takiego, że no jest ta siła wyższa jakaś, nie wierzę na pewno w jakieś tam przypadki, wiem, że zawsze jest coś, po coś w życiu się dzieje, bo ja jestem takim przykładem tego, ale to na inny temat rozmowy, bo to już mówię, że się kończy, ale naprawdę jak szedłem do kościoła, to po to właśnie, nie żeby tam zademonstrować swoją wiarę, tylko żeby naprawdę się wyciszyć, żeby porozmawiać chwilę z Bogiem. W liceum na przykład, to się przyznam, jeszcze nikomu tego nie mówiłem, codziennie rano się modliłem, nie? Tak przez 5 minut nawet. Wjeżdżając do szkoły, klękałem sobie, wiesz, i sobie tam chwilę porozmawiałem, nie? Z Bogiem. Później na misjach to była chwila, kiedy też mogłem się wyciszyć, uwierzyć w coś, że wierząc na przykład w Boga, wiem, że on czuwa nade mną, nie? Bo były różne przypadki, które działy się, że te pociski przylatywały koło ciebie, nad głową odłamki latały. Tak jak wjechał pojazd do bazy, wywalony całym złomem i to wiesz, taki dźwięk, po prostu przylatywał nad głową jakiś kawałek żelastwa, a ty dalej byłeś cały, nie?
Nie wierzę, że to z przypadku.
Nie wierzę, że to z przypadku, nie? Chociaż zdarzają się wypadki różne, gdzie giną różni ludzie, czy masowe jakieś kataklizmy są. No to ciężko w to uwierzyć, nie? Dlaczego dzieci umierają na przykład? Dlaczego to? Nie? To jest trudny temat.
Trudny temat.
Można powiedzieć, że tak Bóg chciał, no wiesz, inshallah, bo Bóg tak chciał, nie? No ciężko w to uwierzyć. Jak ciebie to nie dotyczy, no to wiesz, na przykład bardzo fajnie, jak obserwuję teraz rodzinę Michaela Murphy, tego Silsa, który umarł i któremu jest ten workout poświęcony.
Te treningi.
On był też żołnierzem w Wietnamie, służył ojciec, założyli fundację i on jest dumny z tego, jakim jego żołnierz był. Nie ma w ogóle za złe armii, że przez to, że on poszedł do armii, on zginął. I to jest fajne, nie? Więc tutaj można, wiesz, zarzucić Bogu, że kurde, to jest trudny temat na przykład.
To jest trudny temat, na
koniec. Ja osobiście wierzę w Boga, daje mi to wyciszenie się, uspokojenie się w dzisiejszym czasie, gdzie ta gonitwa jest naprawdę i teraz jestem tego takim przykładem. Ci, co mnie z boku, gdzieś tam moi bliscy widzą, ja po prostu nie mam czasu teraz na nic i gonię. Cały czas gonię, bo temat za tematem jest. I nie mam czasu na spotkanie nawet z bliskimi, ale ten czas, żeby nawet nie muszę iść do kościoła, nie? Żeby chwilę się wsiąść i wyciszyć, tak. Ci mówię, że ja potrzebuję pójść w góry, nie? Po to, żeby chwilę tam poleżeć, włączyć sobie fajną, spokojną muzykę. Kiedyś w ogóle słuchałem kitaro, nie wiem, czy kojarzysz kitaro, japońska muzyka. Słuchałem muzyki indiańskiej, takiej wyciszającej, nie?
Takiej z takimi dźwiękami ciekawymi?
No, ale nie takiej, wiesz, crazy, nie? Żeby nie było, że jakiś jestem fanatyk.
Nie to miałem na myśli.
Tylko takiej, która mnie uspokoi wewnętrznie, nie? No, Wierzę, wierzę. Każdy musi w coś wierzyć, nie? Znaczy, wiesz, też znam ateistów. Naprawdę w robocie miałem bardzo fajnego kumpla, którego tak bardzo lubiłem, bo gość był dobrym człowiekiem po prostu, nie? I nie, co najlepsze było w nim to, że on po prostu mówił, co myśli, nie? Nie owijał w bawełnę. Mówił, jak gówno śmierdzi, to faktycznie śmierdzi, a nie owijał je jakieś tam ładne sreberko. I za to go ceniłem, nie? I był ateistą po prostu, tak? Ale wychowuje swoje dziecko na przykład w wierze. I tak dalej.
No, to
ale,
ciekawe.
No. Więc tutaj temat jest dla każdego ważny. Wiem, że osoby, które znam, takie osoby, które na przykład miały ciężkie sytuacje w życiu, to faktycznie zaczynają mocniej wierzyć i modlić się, nie? Potrzebują po prostu kontaktu jakiegoś takiego metafizycznego, może, nie wiem, z kimś, kto ma nad tym wszystkim jakąś kontrolę.
Coś albo ponad przynajmniej wierzyć, że ktoś ma.
Widzisz, bo jeżeli na przykład ty wewnętrznie gdzieś, tak jak ci mówię, ten fake it until you make it, to sobie wmawiasz coś, że sobie dasz radę. Jest jakiś tam element taki duchowy, nie? To ta wiara, taka ta siła woli, walka, to nie jest, że tylko mięśnie, na przykład głowa i tak dalej, nie? Coś musisz wierzyć, że ci się uda to zrobić. Na przykład robisz jakąś robotę, to musisz być pewny, że ją zrobisz. Nie wiem, tam modlę się do Boga, nie uczę się, ale dobra, pomodlę się do Boga, dobra, żeby zdać ten egzamin. No nie, no tak to nie działa, nie?
Dokładnie. Dobra, nie wiem, czy mam coś do dodania, bo jak coś dodam, to znowu zaczniemy gadać na 20 minut, co czego bym bardzo chciał, ale nie mamy niestety już czasu, więc myślę, że możemy kończyć. I mam nadzieję, że w takim razie umówimy się jeszcze raz, bo miałem sporo pytań, sporo ich nie zadałem, bo dużo tu jest gadania i bardzo ciekawego gadania oczywiście, więc bardzo ci dziękuję, że przyszedłeś. Mam nadzieję, że poruszymy więcej tematów i będziemy mieli trochę więcej czasu na to, żeby pogadać o takich rzeczach.
Dobra, dobra, zaczynało się ciekawie robić.
Mówię, możemy nagrać jeszcze jeden.
Dobra, dzięki Przemku bardzo.
Dziękuję.